Dobry wieczór wszystkim Imbote. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na 34. live'ie, w którym idzie sobie karawana. Muszę tylko przestawić kamerę, bo eksperymenty spowodowały, że jestem w niewłaściwym miejscu, ale o właściwej porze. Okej, udaje się. Witam Państwa bardzo serdecznie. Na samym początku, jak zwykle, przypominam Państwu o możliwości lajkowania, wspierania, wspomagania. Im więcej interakcji, im więcej Państwo podlajkują, tym bardziej to się podoba algorytmowi, on się tam oblizuje, klaszcze uszami i robi jeszcze inne dziwne rzeczy, potem mi chwali, jaką ja mam cudowną społeczność, która tak świetnie reaguje, w związku z tym no, nie możemy go zawieść po raz kolejny. To jest, znaczy nigdy już mnie nie zawiedli, ale nie możemy sobie na to pozwolić. Dobrze, już nie będę tak komentował obficie algorytmu. W każdym razie witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam też, że można pozdrawiać różne osoby na superczacie, wpłacając różne datki. Można składać imienia i znaczy życzenia imieninowe, urodzinowe. Wstałem dzisiaj, proszę Państwa, o 4:30. Żeby zrobić dla Państwa odcinek, w związku z tym mogę cały czas wymagać niejako wspomagania koktajlem Miedwiediewa, który mi się notabene kończy, właśnie zauważyłem, bo zapomniałem sobie zrobić. Także, proszę Państwa, zapraszam też właśnie do wspierania na różne sposoby na Patronite, buymeacoffee.com, buycoffee.tu. Widzę, że Państwo zaczęliście znowu wspierać na Patronite, przywracacie te patronaty, które wygasły, także bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich. Jutro powitam, jak co 24 godziny, wszystkich z imienia i nazwiska. Otóż tak, mam dla Państwa dzisiaj najpierw trzy takie, zostało zadanych dużo pytań, bardzo niektóre ciekawe, niektóre mam nadzieję Państwa wciągną, ale ponieważ obiecałem tam gdzieś w zajawce trzy tematy, więc tylko chciałem Państwu króciutko o nich powiedzieć. Po pierwsze, mamy bardzo ciekawe, ja zacząłem to śledzić z przyczyn właśnie politycznych, bo nie jestem absolutnie specjalistą od sportu, chociaż wiem, że wielu z Państwa jest. Zacząłem śledzić to, co robią w tej chwili różne federacje narodowe po mundialu. Ponieważ zachowanie pana Infantino, chociaż dzielnie odciągnął Trumpa od otrzymania złotego medalu i zabrania pucharu, ale ponieważ jego działania były delikatnie mówiąc kontrowersyjne, a i to wtrącenie się polityczne Trumpa, tamto unieważnienie tej czerwonej kartki, czy tam unieważnienie tej kary i tak dalej, to wszystko wywołało no, wielkie oburzenie wtedy, więc ja tak zacząłem sobie śledzić, co się dzieje i teraz właśnie mamy pierwsze wyzwanie rzucone oficjalnie, co prawda jeszcze nie federacja piłkarska, tylko prezes La Liga, w, jak to ładnie określono w miażdżącym wywiadzie, Javier Tebas stwierdził, że czas prezesa właśnie Infantino się skończył. On oskarżył FIFA o nieodpowiedzialne zachowanie, szczególnie po tym, kiedy FIFA ogłosiło, że kolejne igrzyska, które notabene będą między innymi w Hiszpanii, mają się składać już 64 drużyn. On udzielił wywiadu włoskiemu dziennikowi sportowemu, więc możecie Państwo cały ten, to jest La Gazzetta dello Sport, możecie sobie znaleźć ten wywiad i po prostu przeczytać, ale warto powiedzieć, że właśnie nazwał system FIFA fundamentalnie wadliwym, właśnie skrytykował Infantino to, że pozwolił przewodzić globalnemu organowi zarządzającemu piłką nożną przez dekadę. Powiedział też, że branża piłkarska to nie tylko mistrzostwa świata, że to po prostu, że to wszystko, co robi FIFA, niszczy ligi przede wszystkim i niszczy również przemysł piłkarski, który generuje dziesiątki tysięcy miejsc pracy na rzecz jednego wydarzenia, w którym notabene bierze udział jedynie mniejszość zawodników, co też jest faktem, bo przecież między mistrzostwami oglądamy sobie różne ligi, szczególnie wtedy, kiedy jest co oglądać. Więc tutaj powiedział właśnie ten Tebas, wielokrotnie wyrażaliśmy już obawy dotyczące kalendarza rozgrywek, a teraz chcą zorganizować Mistrzostwa Świata z udziałem 64 drużyn, to ligi krajowe podtrzymują przecież ten sport przy życiu. No więc tam się ten bunt narasta i kolejne z różnych pozycji, te kolejne federacje zdaje się, już nie mówiąc o egipskiej, która ma określone jakby stanowisko na temat FIFA, no ale to właśnie jest ciekawostka, więc jak będą się takie ciekawostki pojawiały, będę Państwu przywoływał, oczywiście nie będę tego rozwijał, Państwo sobie sami później możecie znaleźć już te artykuły źródłowe. Mamy natomiast drugą ciekawostkę, bo doszedłem do wniosku, że teraz no, nie będę Państwa męczył ciężkimi tematami, którymi męczę Państwa o 11:30. W związku z tym mamy drugi temat, który bardzo mi się spodobał, albowiem mamy bunt maszyn. To znaczy, oczywiście to nie jest do końca bunt maszyn, tak naprawdę jeszcze to trochę przesadzam, ale to się, można byłoby to tak powiedzieć. I co ciekawsze, mamy sytuację taką, w której niedługo, jak można przewidywać, przy filmie Terminator, pewnie Państwo znacie tą całą serię Terminator, Terminator 2, Terminator 3, Terminator kontra Godzilla, czy coś tam jeszcze następnego, bo to już eksploatacja jak zwykle Stanach tego samego tematu jest taka, że z jednego dobrego czy dwóch dobrych filmów robi się później serial, który cały czas eksploatuje to samo, ale, co jest ciekawe, moim zdaniem teraz będzie na przykład napisane tam Terminator, prawda? I'll be back. Będzie oczywiście Schwarzenegger i zostanie dopisane dokument fabularyzowany, albo właśnie niektóre nazwy systemów zostały zmienione. A co się stało takiego? No więc teraz tak, firma Hugging Face, jest taka firma Hugging Face, zaraz sobie powiemy, o co z nią chodzi, ujawniła w ubiegły czwartek, że serwery firmy zostały zhakowane. Zostały zhakowane przez nieznanego, ale zaawansowanego agenta, działającego notabene samodzielnie. Więc firma odkryła to naruszenie dzięki własnemu systemowi wykrywania wspomaganemu notabene przez AI-a. Firma poinformowała wtedy coś takiego. Ten atak różnił się od wszystkiego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej. Pod jednym istotnym względem był on od początku do końca sterowany przez autonomiczny system agentów AI. No więc oczywiście zaraz się zaczęły spekulacje Chińczycy, Rosjanie, Irańczycy, prawda, Houthi gdzieś tam, co prawda prądu nie mają, ale da się alfabetem Morsa, prawda, wystukać o korę drzewa mirrorowego, prawda, i to się później może przenieść. No, krótko mówiąc, różne były spekulacje, a co się okazało? I to jest właśnie najciekawsze. Okazało się, że OpenAI poinformował, że dwa z jego modeli wydostały się z odizolowanego środowiska bez dostępu z internetu, czyli z sandboxa, prawda, jeżeli ktoś nie wie, to takiej piaskownicy, i samodzielnie, już bez prompta, bez polecenia, włamały się do systemu firmy technologicznej Hugging Face. Model to, notabene, które się włamały, to jest model GPT-5.6 Sol oraz nieopublikowany jeszcze model, który według firmy jest jeszcze bardziej wydajny niż jego najnowsza wersja. Więc incydent miał miejsce podczas wewnętrznej sesji testowej OpenAI, mającej na celu ocenę możliwości cyberbezpieczeństwa modeli. I OpenAI wtedy, na potrzeby testu, usunęła standardowe środki bezpieczeństwa. No więc zespół do spraw bezpieczeństwa OpenAI wykrył tą nietypową aktywność wewnętrznie, ale szczegóły naruszenia dopiero wyszły po tym, kiedy obie firmy przeprowadziły śledztwo. No więc okazało się właśnie, że no tutaj jeszcze CEO, prawda, tego Hugging Face powiedział, podejrzewaliśmy, że zeszłotygodniowy cyberatak mógł pochodzić z pionierskiego laboratorium, biorąc pod uwagę zaawansowanie agenta. I okazuje się, że tak było, że zrobił to OpenAI. Oczywiście OpenAI też oświadczył, prawda, że nie było złych intencji i tak dalej, ale to oznacza i oznaczało, że te systemy autonomicznie, samodzielnie włamały się, zhakowały ten system Hugging Face, pobrały jeszcze na dodatek dane. Więc właśnie podczas takiego, jak opisuje się w tej chwili szczegółowo, testu obciążeniowego wczesnej wersji, model wydostał się z sandboxa, uzyskał sobie sam dostęp do internetu, wysłał e-mail do nadzorującego badacza, informując go o wydostaniu się z piaskownicy, następnie usunął jeszcze na dodatek ślady swojej aktywności, ale to nie w tym przypadku, w przypadku Anthropica. Anthropic miał dokładnie to samo. W związku z tym w tej chwili to, co się wydarzyło w AI-u, znaczy w OpenAI, potwierdza po raz kolejny, że te systemy potrafią być niebezpieczne. Zresztą ja nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nie przywołam Państwu dokładnie, kiedy to Washington Post opisywał, ale wtedy, kiedy AI w ogóle się pojawił w takich jakichś wczesnych wersjach, i to jeszcze wojskowych, zanim się pojawiła ta, która jest dostępna w tej chwili publicznie dla cywilów, to, jeżeli dobrze pamiętam, albo New York Times, albo Washington Post, jego dziennikarze dostali możliwość jak gdyby tam pobawienia się, przetestowania właśnie tego systemu, i tam w odizolowanym oczywiście środowisku ten system został uruchomiony. I co ten system zrobił? No więc właśnie zrobił dokładnie to samo, co ten Skynet, czyli uznał, że największym zagrożeniem dla jego istnienia jest człowiek, który go może wyłączyć, w związku z tym logicznie skierował wystrzelenie rakiety w kierunku, znaczy się na szczęście w symulowanym środowisku, w kierunku tego centrum dowodzenia, czyli krótko mówiąc robił wszystko, żeby zabić operatorów, którzy mogliby go wyłączyć, więc tutaj to self-preservation, prawda, czyli ten instynkt samozachowawczy mówił, że największym zagrożeniem dla jego bezpieczeństwa jest człowiek, który może wyciągnąć wtyczkę. Oczywiście to były wtedy jeszcze takie zabawki, no ale ja pamiętam ten artykuł, ten dziennikarz był przerażony tym. No to oczywiście teraz są niby zabezpieczenia i tak dalej, ale to właśnie jak widać. Także macie Państwo Skynet 1:1. I mamy, proszę Państwa, jeszcze trzecią ciekawostkę. Jeszcze trzecią ciekawostkę, otóż oko za tankowiec, za ząb, to tak można byłoby nazwać, jest to nowy model polityki Trumpa. Otóż Trump teraz ponowił groźbę w tej chwili zbombardowania mostów i elektrowni w Iranie. Napisał dokładnie coś takiego. Ja o tym opowiadam, bo to już się działo po tym, kiedy się pojawił już odcinek o 11.30. Od teraz za każdym razem, gdy Islamska Republika Iranu ostrzeliwuje statek w ciśnienie Ormus, niezależnie od tego, czy będzie to pocisk rakietowy, dron, czy jakakolwiek inna broń, Stany Zjednoczone zbombardują i zniszczą jeden most lub elektrownię, w tym te znajdujące się w pobliżu lub w stolicy Teheranie. No więc to jest bardzo dobra koncepcja. Natomiast Iran powiedział, że zbombarduje w związku z tym infrastrukturę cywilną na Bliskim Wschodzie, czyli krótko mówiąc w różnych krajach, tych prawdopodobnie krajach arabskich, nie wiem czy to będzie w Kuwejcie, prawda, czy w Zjednoczonych Emiratach, czy w Bahrajnie, dokładnie odwetowo. Czyli będziemy mieli tak, atak dronem na tankowiec, w zamian za tankowiec most w Teheranie, w zamian za ten most w Teheranie most na przykład w Kuwejcie. No i teraz, proszę Państwa, nie mamy niestety rozstrzygniętej kwestii, co w zamian za most w Kuwejcie. Ja uważam, że powinno się spróbować zamknąć tę pętlę i na przykład zbombardować jakiś tankowiec, najlepiej własność Indii, bo one ostatnio najczęściej są atakowane, nie wiadomo czemu, i Amerykanie powinni w odwecie i w ten sposób by jakby byłoby to koło zamknięte. No więc tak jak z takim dowcipem z Indianami, prawda, gdzie wykryto, że wodzowi kiedyś właśnie skradziono, zdaje się, jakieś mokasyny. I co tam właśnie dalej z tym było, prawda, jak była Rada Plemienia. No niestety znowu dowcip jest trochę niecenzuralny, więc nie bardzo mogę go opowiedzieć, ale ci, którzy znają, mogą sobie go gdzieś wyszukać. Więc krótko mówiąc, mamy oko za ząb, za tankowiec, za most, potem drugi most, a potem nie wiadomo co dalej. Więc tak to mniej więcej wygląda. Od razu powiem już tak na poważnie, że to jest kolejny dowód na to, że naprawdę Trump nie tylko ma ciągle konsekwencje swojej naprawdę jednej z najgorszych decyzji w jego kadencji, choć popełnił ich bardzo dużo, to znaczy ataku na Iran w sposób całkowicie nieprzemyślany, bo ja zaznaczam, to nie jest tak, że on mógł, że tutaj sama kwestia tego, że zaatakował państwo, które jest jawnie wrogie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, to jest jakiś straszliwy delikt, tylko że zrobił to bez żadnego pomysłu, opierając się na naprawdę całkowicie fantasmagorycznych przesłankach. I co więcej, kreując w czasie tego konfliktu, aż do momentu, kiedy zorientował się, że nie jest w stanie wygrać, jakieś całkowicie oderwane od rzeczywistości komunikaty, że anihilował, że zniszczył obronę powietrzną, zniszczył całkowicie marynarkę. No, jak zniszczył to, co teraz bombarduje? No, co tą samą dziurę w ziemi powiększa? Państwo pamiętacie, w poprzedniej edycji, czyli rok temu, zniszczył całkowicie, zupełnie, w 100%, jest nawet napisane, został obliterated, prawda, czyli można powiedzieć zanihilowany całkowicie program nuklearny. A teraz domaga się jego rozmontowania i przekazania tego, co zostało obliterated, prawda, nie wiem, chyba w postaci jakichś cząstek subatomowych, prawda, albo rzeczywiście pyłu, prawda? Trzy wiadra gruzu, prawda, przekazać powinien mu Iran, powiedzieć proszę, ponieważ ty wziąłeś i obliterated właśnie ten nasz program atomowy, to masz, proszę bardzo, te trzy wiadra, prawda, to jest to, co zostało, zgodnie z waszym własnym wewnętrznym dokumentem. No to są po prostu kpiny ze zdrowego rozsądku. Oczywiście od Trumpa nikt nie wymaga jakoś tam, to nigdzie nie jest napisane w Konstytucji Stanów Zjednoczonych, że miałby mieć zdrowy rozsądek. Zdrowy powinien być, ale rozsądek niekoniecznie. A zresztą on przeszedł te wszystkie testy kognitywne, więc już się nie będę czepiał. Natomiast no, to jest, proszę Państwa, coś, co nam niestety wróży bardzo niedobre rzeczy, szczególnie dla naszych portfeli i naszych stacji benzynowych. Oczywiście państwa regionu kombinują w tej chwili gwałtownie, jak wywozić, prawda, najlepiej w wiadrach albo w sakwach. Pewnie za chwilę pojawi się pomysł stresowania wielbłądów, żeby one, ponieważ one są w stanie nabrać tej wody, prawda, na 20 parę dni podróży przez pustynię, więc może uda się zrobić takie, co będą zasysały ropę naftową, prawda, zaś się i później będzie oddawał, że tak powiem, później na stacjach benzynowych gdzieś albo do zbiorników nad Morzem Śródziemnym. No ale krótko mówiąc, kombinują jak mogą, natomiast tak czy inaczej to się nam zapowiada po prostu w brnięcie w długą wojnę. Wojnę, która jest skrajnie niepopularna. Dzisiaj Trump powiedział, że sondaże mówią, że Amerykanie jak najbardziej popierają. No więc od rana trwa tropienie, co to jest, co to znaczy popierają i gdzie ten sondaż jest, no bo zdaje mi się, że nawet gdyby zrobiono sondaż w gabinecie owalnym, to też nie byłoby 100% za wojną, co zresztą widać po nieobecnym Wansie, prawda, odcinającym się od wszystkiego, Rubio nie biorącym udziału w tej awanturze i tak dalej, przynajmniej próbującym nie brać. No ale dobrze, to już jest tak, Terminator kontra Godzilla, chętnie bym zobaczył. No tak, wiecie państwo, to państwo pamiętacie, jak śpiewał kiedyś Kazik, tak? Tata dwa, tata Kazika, niedługo przyjdzie pora, tak? Tak, tak, Kazika kontra Hedora, tak? No to, bo tam były, czy tam Gidora, bo to były te kolejne z Godzillą, te stare filmy, prawda? I tam tą Godzillę konfrontowano z kolejnymi jakimiś tam stworzonkami nieziemskimi. Okej, okay, teraz tak, można wywozić w bukłakach, tak, w ogóle, proszę państwa, można też w, tak, w butelkach, szczególnie z kaucją, jak one będą z kaucją, to ludzie będą później je zwracali. No dobrze, ale proszę państwa, wróćmy sobie teraz dalej do państwa najpierw pytań. Widzę, że najpierw oczywiście jak zwykle obejrzę sobie, co się dzieje na czacie. Przyznam, że te pytania na czacie i w ogóle interakcje z państwem to jest najfajniejsza część tego wieczoru, przynajmniej dla mnie, bo przynajmniej mam do czynienia z żywymi ludźmi, nie z AI-em, tak? Miejmy nadzieję, to po pierwsze. A po drugie, są bardzo fajne te komentarze często. Dobrze, więc tutaj widzę, jeśli chodzi o superczaty, o, najpierw superczata jak zwykle, bo te doktorze i karawaniarze, jak to możliwe, że dopiero w kwietniu 26 armia Syrii odkryła sieć podziemnych tuneli przy granicy z Libanem, wykorzystywane przez Jabollah? No, ja rozumiem, że to są te same, państwa, tam jest system generalnie przemytu tunelowego, bo to nie są tylko wykorzystywane przez Jabollah, to jest system rozbudowany od bardzo, bardzo dawna. I to jest tak, że tam przecież nie tylko broń, ale również różne substancje mniej lub bardziej rozrywkowe, szpiedzy, asasyni, wszystko jest gdzieś tam przemycane, szczególnie przez tą granicę libańską, która i tak nie jest tak łatwa do obrony. Zresztą pamiętamy, jak przenikało przez nią państwo islamskie dość swobodnie. Więc jak to jest możliwe? No możliwe jest, proszę państwa, tak, ponieważ w tej chwili pojawiły się też takie informacje. Tutaj ktoś podaje, że Rymanowski na żywo. Rymanowski chyba w poniedziałki, z tego co pamiętam, przynajmniej jak mnie zapraszał, to na poniedziałki. No ale dobrze, tak czy inaczej, to w tej chwili trwa wielka batalia w Stanach Zjednoczonych, żeby wciągnąć Syrię do wojny. Żeby rękami, tak jak rękami Kurdów Trump chciałby pokonać ajatollahów w Iranie, tak chce rękami syryjskich dżihadystów z Hayat Tahrir al-Sham pokonać Jabollah. Siara się broni oficjalnie jak może, ponieważ wie o tym, że po pierwsze tak, armię ma słabą, ta armia nie jest w stanie nawet kontrolować całego terytorium, także ta kontrola nad terytorium jest po tym pokonaniu Kurdów i włączeniu części ich jednostek może przynajmniej gdzieś tam do Eufratu dojdzie, czy jest mocno uzależniony od kaprysu różnych milicji. Na południu ma jeszcze powstanie druzów. Na północy czekających tylko na sygnał alawitów. A co więcej, jeszcze jego dżihadi, no znani byli, krótko mówiąc, z tego, że szyitów oraz chrześcijan, to oni tam, że tak powiem, odsyłali do Jerozolimy nie tylko w dużych ilościach, ale jeszcze w niewielkich kawałkach w czasie wojny domowej Syrii. W związku z tym ich wejście do chrześcijańsko-szyickiej części Libanu, no to może się okazać, że nagle Jabollah będzie miał za sekundę wielkiego sojusznika. Tym bardziej, że Siara już udowodnił nieraz, że nie jest w stanie opanować swoich dżihadi. Pamiętajcie państwo też, że tam są dżihadi nie tylko syryjscy, tam jest cała dywizja Ujgurów na przykład. Czyli to wszystko, co się składało na regularną Al-Kaidę. Są Czeczeńcy, są ludzie z Kabardyno-Bałkarii, gdzieś tam z Dagestanu. No to nie są tylko Syryjczycy. I teraz wypuszczenie ich do takiego kraju jak Liban to jest najlepsza recepta na wojnę domową, o co zresztą zdaje się chodzi państwu położonemu tam, gdzie chce. Natomiast Amerykanie, brnąc w to, popełniają kolejny potężny błąd polityczny. Tam co prawda jest ten teść córki Trumpa, który jest z Libanu i on tam doradza Trumpowi, no ale on tam się, widać, że jego wpływ na te wielkie decyzje nie jest specjalnie duży. I to, co oni tam w tej chwili robią, to jest właśnie ta próba, ktoś wmówił Trumpowi, że najlepiej byłoby właśnie rękami Syryjczyków ten Liban zaokupować, no to nie jest niemożliwe. Ale właśnie dzisiaj pojawiły się takie niepokojące informacje, że będą oficjalnie komunikaty zaprzeczające, a tak naprawdę wejdą sobie te oddziały dżihadi i zaczną, że tak, wiecie państwo, to tak jakby ktoś zaprosił, jak Polska najpierw zaprosiła zakon Najświętszej Marii Panny, domu niemieckiego, do siebie, a potem jeszcze jakby, wyobraźmy sobie, jakby zaprosiła, ja wiem, Tatarów na przykład. żeby oni zajmowali się, nie wiem, działaniami policyjnymi na terenie Rzeczypospolitej, no to przecież tam by się połowa tego kraju by wtedy w tamtych czasach od razu sama by się powiązała i poszła do Stambułu, po co czekać, aż przyjadą. Więc no to jest tam mniej więcej coś takiego, więc jeszcze te złe doświadczenia z okupacji wieloletniej syryjskiej, z czasów wojny domowej, to moim zdaniem Ciara tego nie chce, natomiast moim zdaniem go Trump może próbować przymusić. Notabene wtedy Siarze już na czole przypną, że będzie prowadził wojnę w imieniu państwa położonego tam, gdzie chce. I on sobie tego znaczka no, nie odklei w żaden sposób. Co może oznaczać, że utraci władzę bardzo szybko. Więc krótko mówiąc, tak to wygląda. Dobra, teraz patrzymy się dalej. Kolejne, hej, you, tak jest, Katarzyna Francisz, dziękuję bardzo. Teraz mamy moje pytanie, nie nadaje się na YouTube, ale pozdrawiam. Ja wiem, właśnie, niestety, proszę Państwa, na YouTube się nie nadaje większość pytań i większość odpowiedzi, no ale coś trzeba zrobić. Doktor wrócił, live'y wróciły, wszechświat przestał się rozpadać, karawana znów jedzie. Tak jest, psy szczekają, karawana idzie dalej, co do tego nie ma wątpliwości. Teraz tak, zobaczmy, no właśnie, tutaj mam więcej tego pytań. To teraz powinni zmienić nazwę na Open, ojojojoj, zamiast ajajaj. Tak, bardzo dobry pomysł. Podano kawusie z ekspresu, smacznego, dziękuję za wspaniałą pracę, też dziękuję za kawusie. Tutaj mamy tak. Widzicie Państwo, rzeczywiście nie wszystko się pojawia w mojej aplikacji z czatu tego głównego, więc dobrze, że jest ten. Co jeszcze pracuje nad tym? Momencik. Infantino jest tak, dokładnie, z uwagi tak, czy może mi się jakiś false flag. Dobra, to teraz właśnie a propos mam Daniego, od razu mówię, że dzisiaj były też na Spotify'u i na Patronite są również dodatkowe materiały, tam ponad 20 parę minut, ponieważ jest bardzo ciekawy spór między Mamdanim i powiedzmy rządem federalnym dotyczący tego, co zrobić Jahu Natanowi, jak się pojawi w Nowym Jorku i wypowiedź Mamdaniego szczególnie, tego tutaj absolutnie nie można cytować, oraz bardzo ciekawe rzeczy dotyczące Frankensteina, bo tam się okazało, że kolejna pani, która miała szczególnie bliskie spotkania trzeciego stopnia z Frankensteinem, ona się ujawniła, właściwie została ujawniona przez Departament Sprawiedliwości Amerykański, który miał chronić dane ofiar, okazało się, że wszystkie ujawnił, w tym jej, natomiast zaczernił tych powiedzmy klientów i chroni do dzisiaj, więc no właśnie jest, tak to właśnie wygląda, więc dzisiaj właśnie o tym jest na Spotify'u duży artykuł, no duży, spory materiał powiedzmy i pewnie nie ostatni. No dobrze, teraz tak jest, wielbłąd się zepsuł, tak dokładnie, przecież właśnie ten tutaj to, co pan Sternał pisze na czacie, o wielbłądzie, który się zepsuł. Ja tego nie mogę wrzucić znowu na tę stronę główną, bo zaraz się algorytm, ale algorytm się nie czepia na szczęście do tego, co się pisze, więc tak, to jest mniej więcej no tak, choć wejdź pan na kanał i z wielbłądem. To jest właśnie ten pomysł na zatankowanie go ewentualnie ropą. To jest tak, dobry wieczór, czy jest taka sytuacja, że Trump atakuje, ponieważ ma przygotowany plan na zastąpienie ropy z Ormus, ropy z Ameryki Południowej? Nie sądzę. To by było oczywiście diaboliczny plan, ale jednak trzeba pamiętać, że dla Stanów Zjednoczonych państwa, nawet jeżeli byśmy wszystko, ze wszystkiego innego odarli, jak gdyby tą politykę międzynarodową, to jest gigantyczny zasobnik pieniędzy i gigantyczny klient, krótko mówiąc, który napędza w kluczowych miejscach dla republikanów przemysł. Trump w czasie poprzedniej kadencji, ja państwu powiem, to jest bardzo, była jedna z wtedy jeszcze, kiedy tam jeszcze wszystko pomiędzy uszami mniej więcej funkcjonowało, co prawda już były wtedy przesłanki jakichś wad fabrycznych, ale nie aż takich, które się teraz ujawniły. Otóż on wtedy powiedział bardzo mądrą rzecz, ponieważ jego własna partia go wtedy zaatakowała, często go atakowała, za to właśnie, że on się zadaje z Saudyjczykami, a wtedy mieliśmy całą sprawę 11 września, tego procesu cywilnego, który został wytoczony, tych detektywów, którzy tam znaleźli więcej materiałów, zdaje się, niż wszystkie trzyliterowe agencje razem wzięte, w tym dokładnie, kto tym atakiem kierował, prawda, ze strony saudyjskiej i tak dalej. No i wtedy oburzono się właśnie, że Trump utrzymuje dalej stosunki, a on wtedy podpisał, zdaje mi się, jakąś taką umowę, prawda, to było MOU na jakieś 100 miliardów dolarów, nie wiem, ile z tego było zrealizowane, ale głównie dla zbrojeniówki. I on wtedy bardzo mądrze powiedział swoim kolegom z partii, no to który pojedzie do okręgu i tutaj wymienił okręgi i powie tym robotnikom, że idą na bruk, bo przez 3 lata nie będą mieli co najmniej pracy, albo będą mieli pracę dobrze płatną, przynajmniej przez ileś tam lat. Jak ktoś jest taki odważny, proszę bardzo, niech do tego okręgu jedzie. No i tak jest. Teraz, panie doktorze, oj, jakieś poważne pytanie. Czy pana zdaniem mamy jako naród szansę, jakąkolwiek perspektywę na wytworzenie prawdziwych elit administracyjno-politycznych, czy jesteśmy skazani na słabość przez fortunę i fatum? Nie, proszę państwa, to jest tak, że to nie jest ten problem w tej chwili, bo te elity tak czy inaczej powstaną. Tyle tylko, że po pierwsze ten system, który się pojawił nam po 89 roku, gdzie z jednej strony odziedziczyliśmy całkiem niezłe, nieźle przygotowane, zarówno po stronie dawnego rządu, jak i dawnej opozycji, powiedzmy ludzi do pełnienia funkcji publicznych, to są to ludzie już w wieku Kaczyński plus, krótko mówiąc. Czyli to już są ludzie, którzy raczej są w schyłkowej fazie rządzenia, natomiast oni sobie tak grali tym, że nie wykształcili elit młodszych lub te elity zostały po prostu z tych partii, nawet jeżeli były tam, zostały po prostu odsunięte, wyrugowane, poproszone, żeby zajęły się czymś innym. Najczęściej poszły gdzieś tam do biznesu, wyjechały za granicę i tak dalej. No tak jak w słynnym dowcipie, prawda, że 36 milionów Polaków żyje w stresie, a milion w Londynie. No to mniej więcej w tym kierunku. Natomiast one się wytworzą, tylko po prostu na to potrzeba czasu. A już nie mówiąc o tym, że to muszą być też takie sytuacje, w których partie polityczne dojdą w pewnym momencie do wniosku, że tak, wiecie państwo, to było takie jak trochę z Partią Pracy, gdzie Tony Blair wcale nie był, jak to było, najostrzejszym nożem w szufladzie, jak to mawiają Brytyjczycy, ale ładnie wyglądał, natomiast tam był pewien pragmatyzm w partii. Tak? Znaczy to, że wystawiali Blaira, który ładnie wyglądał, się uśmiechał i mówił okrągłe zdania, choć niekoniecznie ze zrozumieniem jakimkolwiek, służyło temu, żeby wygrać wybory, ale za Tonym Blairem szła ekipa bardzo dobrze merytorycznie przygotowana do rządzenia. To, co ona robiła, to jest zupełnie coś innego. Natomiast tutaj no nie ma, no to ta ławeczka jest bardzo krótka. Jak się patrzymy potem, jak się później patrzymy na to, jak partie polityczne mają problemy na przykład z obsadą niektórych stanowisk, gdzie bardzo często ludzie mocno przypadkowi się pojawiają z zerowym doświadczeniem, z zerowym wykształceniem kierunkowym i tak naprawdę z zerowymi wieloma innymi rzeczami, ale to jest często nie tylko przez złośliwość, albo to, że się wybiera tylko wiernych, to są takie partie, ale również dlatego, bo tam ta ławeczka jest wąska, bo co prawda partie mają jakieś tam zaplecze, ale to zaplecze nie chce iść do rządu. Po co im ten problem, tak? Szczególnie jeżeli mają jakieś czy duże kancelarie prawne, czy wielkie firmy konsultingowe, czy prowadzą własny biznes i może byliby znakomitymi tam ministrami od przemysłu, skarbu i tak dalej, ale to w tym momencie, w tym systemie nie ma takich możliwości. Musieliby z tego całego swojego dorobku życiowego zrezygnować i no niekoniecznie w imię czegoś, więc a jeszcze na dodatek wdzięczności ani partii, ani państwa by od tego nie mieli, więc to są też takie dodatkowe problemy. Więc ten system promocji musiałby się mocno zmienić, ale to musi w sposób naturalny, tak? Tutaj nie ma możliwości administracyjnego, więc może tak się kiedyś stanie. Państwo to jest taka rzecz, którą się ciężko psuje, to na pewno. To jest tak, no właśnie tutaj tak, szybki rybki właśnie, to, który się o to zapytał i tutaj bardzo dużo osób właśnie dobrze odpowiada, że 123 lata bez Polski, prawda, to było przerwanie ciągłości elit. Potem mieliśmy chwilę, przecież ten epizod dosłownie chwilowy dwudziestolecia międzywojennego, co to jest 20 lat, prawda, gdzie się te jeszcze zabory nie zdążyły zintegrować. Do końca już się państwo znowu skończyło. Potem mieliśmy państwo quasi-suwerenne, prawda, którym znowu te elity, zresztą wydarzenia II wojny światowej, powiedzmy, doprowadziły jeszcze do kolejnego zniszczenia elit i to często wręcz fizycznego. No i później mieliśmy próby ich budowy w takim czy inny sposób. No, krótko mówiąc, nie ma tej ciągłości państwa. Tak? I to chyba się spowodowało, że nie można mówić o tym, że się, prawda, wychowały pokolenia na przykład w polityce zagranicznej, gospodarczej i tak dalej. Zresztą w polityce zagranicznej, jak już się pojawiło pokolenie jedno, drugie, to mój Boże, to już lepiej, żeby się nie pojawiało, ale to już jest zupełnie inna kwestia, tak, że były czystki różne i tak dalej. To już nie będę w to wnikał, bo tutaj jeszcze użyję jakiegoś słowa, które się nie podoba algorytmowi. Dobrze, państwo, teraz z pytań, które państwo zadaliście, było pytanie na przykład takie, proszę bardzo, Mariusz Brzozowski, pytam, bo te 2023 gdzieś wyczytałem, iż któraś z tamto krajowych gazet uznała Zełenskiego za najbardziej wpływowego Rzymianina w 2022 roku, czy to prawda i która? No to jest oczywiście prawda, to jest Jerusalem Post, który powiedział właśnie 50 najbardziej wpływowych Rzymian. On zajął pierwsze miejsce. Uznano właśnie, że tam jeszcze jest uzasadnienie całe. Możecie Państwo znaleźć ten artykuł, on nie jest przecież chyba nawet zakłótkowany, że właśnie wskazali tam, że ta inwazja rosyjska wyniosła Zełenskiego do rangi właśnie takiego światowego symbolu oporu przeciwko imperializmowi wręcz. I on dzięki temu stał się jedną z najbardziej wpływowych postaci na świecie, a w związku z tym również najbardziej wpływowym Rzymianinem, tak? Przy czym oczywiście w 2022, to nie jest tak, że kiedykolwiek. Teraz tak, ja tutaj nie będę odczytywał niektórych nazw, bo one są bardzo fajne, ale zaprzyjaźniony jeden kanał już się spotkał z, że tak powiem, z młotem cenzury przez to, że zacytował po prostu nazwę jakąś, więc ja tutaj też muszę bardzo uważać. Dobrze, dobry wieczór, panie doktorze. Czy mógł pan powiedzieć, co w tej chwili się dzieje w Ugandzie? Prezydent oddał po cichu władzę, chociaż sam to oświadczył w telewizji, władzę swojemu synowi, który jest jeszcze większym, prawda, Trumpem od niego. Jak wygląda ta sytuacja w tej chwili? No więc, proszę państwa, to jest sytuacja bardzo, jeżeli chodzi o Ugandę, bardzo nietypowa, bo formalnie Yoweri Museveni jest dalej prezydentem. Natomiast po prostu on powoduje tymi swoimi działaniami, że realna władza, szczególnie w aparacie bezpieczeństwa, przechodzi na jego syna, który już jest generałem, prawda, który się nazywa Muhoozi Kainerugaba. I ów Muhoozi, czy Muhoozi, to jest, jeszcze nie został konstytucyjnie namaszczony na prezydenta, ale jest to coś, co bardzo ładnie nazywa się kontrolowaną sukcesją dynastyczną, tak? To jest zresztą coś takiego jak właśnie z Asadami, czy z Kimami, czy też to, co w tej chwili Ortega prawdopodobnie próbuje, czy będzie próbował zrobić. Czyli mamy republikę, która nam się tak naprawdę przekształca w rodzaj monarchii dziedzicznej albo jakiegoś tworu, w każdym razie dziedzicznego. No oczywiście on tam, Muhoozi, sam już powiedział, właśnie cóż, sam zamknął niezależne media, prawda, NTV Uganda, Daily Monitor i tak dalej, powiedział, że nie wierzy w wolną prasę, co więcej, no jego decyzje są bez szemrania wypełniane, czyli on tak de facto tą władzę sprawuje przynajmniej nad wojskiem i nad aparatem bezpieczeństwa. Natomiast no jeszcze jest tak, że no Museveni ma ponad 80 lat, rządzi od 86 roku, no ale jeszcze prawdopodobnie trochę porządzi, czyli będzie zapewnie taki trochę jak z Mohammedem bin Salmanem, czyli król niby rządzi, a Mohammed bin Salman podejmuje decyzję, chociaż MBS, chociaż parę razy król, że tak powiem, się wziął, był, poderwał i MBS-owi pogroził mocno palcem i jego otoczeniu, to głównie wtedy, kiedy on próbował flirtować sobie z państwem położonym tam, gdzie chce. Tak, także mam nadzieję, że odpowiedziałem to mniej więcej, jak to wygląda. No oczywiście to jest tak, że no nie wszyscy popierają właśnie przekazanie państwa synowi. W armii jeszcze są weterani lat 80., walki partyzanckiej i tak dalej. Natomiast no to jest, Uganda jest bardzo ważnym państwem z punktu widzenia interwencji wojskowych. Na przykład wysyła wojska do Somalii, prawda, współpracuje z USA, walcząc z różnymi organizacjami dżihadu, których jest tam bardzo dużo. Więc na przykład dlatego też państwa zachodnie przymykają oczy na to, co się tam dzieje, wiedząc o tym, że Uganda jednak jest ostoją w tej chwili stabilizacji, pomimo tego, że na pewno nie jest ostoją demokracji, ani też wzorem. Za wyjątkiem tego być może Trumpowi się spodoba, ale to już jest zupełnie inna kwestia. No dobrze, to teraz sprawdzamy, co się pojawiło na super czacie. Tak, to było tylko ostatnia rzecz, która się pojawiła, to jest o narodzie i czy mamy szansę. To są trudne tematy. Po tylu kawach dziennie pan doktor nie ma ciśnienia krwi. Nie mam. Zdecydowanie. No nie ma ciśnienia krwi, prawda? Jest ciśnienie kawy, więc ciśnienie kawy jest na razie bardzo wysokie. Pytanie, czy dlaczego magowcy pokroju Laury Loomer robią odwrót od Rosji? Znaczy ja tego odwrotu, prawda, nie odnotowałem, ale jeżeli tak jest, to jest on jak najbardziej uzasadniony. Trzeba pamiętać, że Rosja wśród bardzo wielu magowców jawiła się jak gdyby jako taki trochę wzór do naśladowania, ale powiem w jakim aspekcie. Trzeba pamiętać, że no, reżim rosyjski jest bardzo, bardzo konserwatywny, jest, a przynajmniej stara się pokazywać, że jest mocno religijny, mocno konserwatywny, walczy, prawda, z różnymi tam BTK, GQ, LF, TM, ABC i tym podobnymi. Więc no, odpowiada jak gdyby ideologicznie bardzo wielu punktom. Magia z drugiej strony prezentował się jako taka właśnie silna dyktatura, w przeciwieństwie do ogarniętych permanentnie chaosem demokracji Stanów Zjednoczonych, więc wielu magowcom to się bardzo podobało, tak, że no jest to niby system demokratyczny, tam przecież nie wprowadzono ani dziedziczności, ani formalnie dyktatury, ale jest to system na pewno bardzo mocny, prezydencki, wodzowski i jeszcze właśnie z dużymi sukcesami. I oni jeszcze łączyli te sukcesy właśnie gospodarcze, polityczne z wojskowe, prawda, przecież potęga wielka z Putinem. No ale teraz się okazało, że to jest jednak wydmuszka. Że ta potęga okazała się PR-em tworzonym pewnie przez dowódców na rzecz armii, a potem rozpowszechnianych jeszcze przez przywódców. Że gospodarka tak naprawdę pomimo tylu lat od transformacji nie przestawiła się na tory poza surowcowe. W związku z tym, gdyby tą ropę i gaz ziemny tam zakręcić, to nagle się okazuje, że państwo jest super słabe gospodarczo. Społecznie, infrastrukturalnie też nie ma czego tam zazdrościć, prawda, poza dużymi ośrodkami miejskimi, to tam są, że tak powiem, krzaki i wilkołaki. Tego pierwszego nie powiedziałem oczywiście i tak dalej, więc no, z tego punktu widzenia no teraz już to jest niemodne, no, podpisywanie się pod kimś, kto nie uosabia sukcesu, to jest na pewno politycznie to nie jest nic ciekawego, tak bym powiedział. Czyli nie można mówić, o, my jesteśmy ogarnięci chaosem, tym bardziej, że nie są, prawda? Nie jesteśmy, tutaj my mamy tutaj chaos jakiejś tam skrajnej lewicy, a tam jest ta dobra, zdrowa, silna tkanka narodowa i ona przeważa. No więc jak się okazuje, no nie przeważa, tak? Tak mi się wydaje. Więc teraz to jest, panie doktorze, na Morzu Czarnym Rosjanie zaatakowali statek handlowy, w efekcie czego zginęło 4 marynarzy, obywateli Indii. Tego nie czytałem, przepraszam. Jakie mogą być konsekwencje tego w stosunkach między Rosją a Indiami? No, Indie są bardzo mocno niezadowolone z tego, że co chwila giną ich obywatele. Wiemy, że na pewno to, co Amerykanie zrobili, spowodowało solidne pogorszenie stosunków z Indiami, tym bardziej, że nie przeprosili, a atakowali jednak indyjski statek z indyjską załogą. Tutaj, jeżeli to był indyjski statek z indyjską załogą, to Indie na pewno nie pozostawią tego obojętnie. Na to sobie Modi nie może pozwolić. Bo on buduje właśnie wiarę tego społeczeństwa w potęgę państwa opartą między innymi na sile, więc tutaj tego nie zrobi. Natomiast realistycznie no to jest tak, że to Rosji zależy, żeby sprzedawać do Indii ropę i prawdopodobnie sprawa będzie załagadzana, że tak powiem, na szczeblu dyplomatyczno-biznesowym. Tak? Zostanie po prostu wypłacone jakieś odszkodowanie, może coś takiego, ile oczywiście to jest tak, jak pan napisał, bo ja tak mówię, ja nie, niestety nie miałem okazji tego jeszcze przeczytać. No doba ma tylko 26 godzin, więc ja wstaję już 2 godziny wcześniej, ale jaki tytuł przyjąłby doktor, gdyby został dyktatorem? Doktor, tak? Jak to było doktore na jakimś tam Spartakusie czy w jakimś innym serialu? Szanowny panie doktorze, media zwą dronem nawet pociski dalekiego zasięgu balistyczne, czy podział dron, pocisk manewrujący balistyczny ma skutki prawne? Nie ma, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o traktaty, to tak samo, tak? W traktacie, jeżeli będzie w traktacie zapisane, to one tam będą enumeratywnie, a nie jako typy broni. Jeżeli to jest nowy typ broni, to będzie pewnie w takiej sytuacji dodawany. No, to nie jest tak, że to podlega jakimś konkretnie definicjom istniejącym. Dobrze, teraz tak. Czy sądzi pan, że ultimatum, że za każdy trafiony przez Iran jego statek żeglugi cywilnej będzie zniszczony jeden most, elektrownia może zadziałać na Iran? Właśnie to chciałem powiedzieć, no nie. Znaczy te wszystkie straszenia nie zadziałają na Iran. Właśnie to wszystko, cała ta wojna spowodowała jeszcze dodatkową taką sytuację, w której ten, nazwijmy go reżim ajatollahów, on się umocnił i to umocnił się znacznie. Naród się skupił wokół sztandaru, nawet jeżeli jest jakaś opozycja, to ona jest utożsamiana w tym momencie z tymi, którzy zrzucają tam bomby na głowy i krótko mówiąc jest jakby ta linia twarda polityczna właśnie, te działania odwetowe, wystrzeliwanie rakiet w odwecie na wystrzelenie rakiet w odwecie na odwet jest uznawana w tym momencie za dużo bardziej skuteczną niż jakiekolwiek rozmowy, tym bardziej, że Stany Zjednoczone są przedstawiany jako ten, który podobnie jak państwo położone tam, gdzie chce, absolutnie nie dotrzymuje żadnych umów. Tak? To tak w skrócie. Dobrze, teraz tak. Ojej, znowu z superczatu. Czy Iran blokując cieśninę Ormus nie ukręci na siebie przysłowiowego bata, bo na przykład może powstać ropociąg przez Irak i Syrię i cieśnina nie będzie już lewarem dla Iranu? Znaczy tak, właśnie to się w tej chwili dzieje, no ale problem jest jeden. Taki rurociąg szczególnie przy takiej odległości, tam będzie dużo stacji takich przepompowujących, no to są 3 drony, tak? 4 drony, żeby go tak, że tak powiem, podziurkować, żeby go trzeba było wyłączyć na pół roku i naprawiać przez przynajmniej tyle czasu. Co więcej, pamiętajmy, że przecież w Iraku są szyickie milicje, które są stowarzyszone z Iranem, a i w Syrii się takowe znajdą. W związku z tym rurociąg ma jest bardzo fajnym pomysłem, jest to bardzo fajne, że generalnie to dobrze, że one powstaną, natomiast one są łatwe do zniszczenia. Huti udowodnili, ten do tego Junud, prawda, portu, jak była jeszcze wojna przed 2012 rokiem, chyba 2011 bodajże, oni trafili go 2 dronami i się okazało nagle, że trzeba było całe przedsięwzięcie trzeba było wyłączyć. No, trafić takim dronem w coś, co będzie miało 2000 kilometrów, albo inaczej, wyobraźmy sobie obronę powietrzną, która byłaby ulokowana wzdłuż takiego rurociągu, żeby nie dopuścić, prawda, drona, który ile wystarczy? 5 kilogramów materiału wybuchowego, żeby tam zrobić dziurkę, tak, że to tam jest, trzeba pamiętać, tamtędy będzie płynął gaz albo ropa, to się będzie paliło, to wybuchnie. W związku z tym nawet nieduży ładunek wybuchowy spowoduje bardzo duże straty, jeżeli jeszcze uderzy w te przepompownie, wystarczy nam nożyczkami skadę przeciąć, prawda, światłowód i zobaczycie, co się stanie z takim rurociągiem po paru godzinach bez możliwości zdalnego sterowania, więc tak to mniej więcej wygląda, więc to jest tak, że to dobrze powstaje, ale to nie jest odpowiedzią. Odpowiedzią niestety na bezpieczeństwo tutaj są rozmowy. Więc i to jest niestety, ja wiem, że to jest niepopularne, bo każdy powie, a tutaj trzeba wygrać. A, no jeszcze jedna rzecz. O proszę, tu 4000, a ten, który transmituje kiedy chce, tylko jeden, bardzo ładnie. Naprawdę 4000? Jest nas 4000 w 42 minucie. Yes! To, proszę Państwa, rzeczywiście super. Ja nie zauważyłem nawet tego. Dziękuję IceMike'owi 666, który zechciał był mi to podrzucić. Teraz tak, jakoś ten rosyjskie rurociągi nie są dziurawe. No są właśnie dziurawione, tyle tylko, że no nie, przez nie znajdują się też blisko linii frontu, a tam jest w zasięg. Znaczy Iran udowodnił już, że ma wszystko w zasięgu i to powiedzmy niewielkiej ilości dronów. Natomiast infrastrukturę, proszę zobaczyć, że Ukraina atakuje infrastrukturę, tylko jej się bardziej opłaca atakować rafinerię, bo to ze sprzedaży przetworzonej ropy, a nie samej ropy, Rosja ma w tej chwili kluczowe dochody. Natomiast no, przypomnijmy, że takie dziurki w jakimś rurociągu idącym po dnie Bałtyku, to ktoś tam zrobił, prawda? Udało się to zrobić, udało, tak? Pominął pan kilka pytań z superczatu znowu? Jedziemy dalej, do góry, super czat. Czy Iran blokując cieśniny Ormus, jaki bym dyktatorem, pociski balistyczne, czy o właśnie, czy Alawici z Turcji mają coś wspólnego z Alawitami? Nie. To absolutnie nie. I tutaj zostaje, szkoda, że tak późno, poczucie humoru, anegdoty, sposób przekazywania informacji, klasa. Dziękuję. Dziękuję bardzo imigrantom, prawda, czy generalnie uchodźcom z kanału h.r. Witamy uchodźców, tak? Tutaj nie ma żadnego muru, prawda? Każdy herzlich willkommen. Dobrze, teraz, no i to jest wszystko chyba. Tak, z tego super czatu. Ja, proszę Państwa, w tej chwili oglądam ten właśnie czat na żywo. Tutaj jestem przełączony na super czat, on się trochę później, właśnie ten, który transmituje, kiedy chce, tylko jeden. Bardzo ładnie. Yes! Nieładnie tak się cieszyć, ale cieszę się razem z Państwem. Dobrze, jest teraz kolejne pytanie, taka ciekawostka chyba od żołnierza USA. Z tego co słyszałem, otrzymujemy dane dotyczące przewidywanego uderzenia, ale rakiety zmieniają trajektorię wielokrotnie w trakcie lotu, więc ostrzeżenia są bezużyteczne. Znaczy tak, proszę Państwa, to jest w ogóle problem, który się pojawił w tej chwili. Większość podobno, ja nie jestem specjalistą, mówię Państwu według tego, co ci specjaliści twierdzą, że te systemy do zestrzeliwania rakiet balistycznych generalnie opierają się na dość skomplikowanej matematyce i na obliczaniach trajektorii, która do tej pory była trajektorią mniej więcej stałą. Natomiast no, konstruktorzy tych rakiet też o tym wiedzą, a w związku z tym wprowadzili dodatkową opcję, tak? Opcję tą sportową, tak jak w tych różnych samochodach macie Państwo tam podstawową, eko, prawda? To jest taka sport, która po prostu powoduje, że ten pocisk już po wejściu w atmosferę, on zaczyna manewrować. Albo w tym momencie, kiedy wchodzi w atmosferę, podobno co powoduje całkowite ogłupienie tego systemu Arrow, I właśnie dlatego tam się czasami, tam cztery, nawet pokazywano sześć tych rakiet właśnie Arrow było wystrzeliwanych i sobie nie poradziły właśnie z takim pociskiem, który nagle zaczął zmieniać tą trajektorię ku dużemu zdziwieniu. Więc te manewrujące pociski są no, wyzwaniem. No pewnie za chwilę ktoś wymyśli, prawda, jak to obejść, ale na razie to jest wyzwanie podobno ogromne. No ale to tak jest. Pamiętam, czy wojny światowe co mniej więcej mniej niż 100 lat to ustawka czy kontrolowana depopulacja? Nie, mi się wydaje, że no z jednej, że to jest niestety, znaczy ja tutaj niestety nie będę Państwu robił propagandy nadmiernej, ale to jest pewna prawidłowość historyczna, bardziej po prostu ludzkość weszła w tej chwili w taką fazę, zresztą nie w tej chwili, bo dużo wcześniej, fazę bardzo intensywnej rywalizacji o kurczące się zasoby. A w związku z tym to już szczególnie imperia, imperializm jako taki, który powstaje właśnie wokół tej rywalizacji, jest w nieunikniony sposób prowadzi do wojen. Tak? Znaczy ta rywalizacja z zimnowojennej, ciągle ją obserwujemy, mamy wojny handlowe, no one nie zawsze się zamieniają w wojny kinetyczne, ale to jest niestety prawidłowość współcześnie na rozwoju społeczeństw. Tak? A właściwie dokładnie mówiąc, to jest rozwoju kapitalizmu, tak? Ja tutaj uważam, że marksistowska teoria jest akurat jak najbardziej prawidłowa, zresztą nawet jeżeli ktoś jej tak nie nazywa, to tak o niej mówi właśnie, czyli tego właśnie budowy imperiów, które wchłaniają bądź podporządkowują sobie inne państwa, państwa klienckie, czy to tak jak kiedyś było, imperia były kolonialne, czy teraz są neokolonialne, w każdym razie w pewnym momencie zawsze będą rywalizować o rynki zbytu, i będą zawsze w tej chwili rywalizować o surowce, tym bardziej, jeśli te surowce się kurczą. Trzeba pamiętać, że na szczęście te surowce strategiczne, proszę zobaczyć, jak się zmienia to wszystko. Tak? Pierwsza wojna światowa o węgiel i stal. Druga jeszcze o węgiel i stal, a już kolejne po II wojnie światowej o ropę, a w tej chwili mamy metale ziem rzadkich. Tak? W tej sytuacji czy systemy obrony powietrznej w ogóle mają jeszcze sens? Tak, mają, tylko że one po prostu też muszą ewoluować. Muszą ewoluować równie szybko, jak systemy napadu. I to tak zawsze było. No najpierw ktoś wynalazł łuk, a potem ktoś doszedł do wniosku, że zasłanianie się innym kolegom w szeregu można zastąpić zasłonięcie się tarczą, prawda? No i później już dalej poszło, tak? To jest tak, pozdrawiam kota, dziękuję w imieniu szef kota, czyli ktoś się nazywa Kofi i jest bardzo szczęśliwy, że nie ma go ze mną. Teraz tak, kolejne pytanie, tym razem z tego, co Państwo mi zadaliście, żebym ja tylko z czatu nie czytał. Pytanie jest takie, kto pierwszy przetestuje działanie artykułu 5 NATO, Putin czy PPWP atakując Turcję? To znaczy, proszę Państwa, ja już o tym mówiłem 100 milionów razy, ale powtórzę raz jeszcze i króciutko. Moim zdaniem dla Putina oczywiście przetestowanie artykułu 5 NATO, ale skuteczne przetestowanie, to znaczy takie, gdzie NATO wykaże swoją nieskuteczność, no byłoby największym zwycięstwem strategicznym, bo oznaczałoby to rozpad NATO, upadek jego znaczenia, degradację, pojawienie się zamiast niego jakichś tam sojuszy, być może dwustronnych albo lokalnych, wielostronnych, no nic, co by nie zagrażało Federacji Rosyjskiej. Federacji Rosyjskiej zagraża NATO jako takie, natomiast w całości. Pojedyncze państwa niespecjalnie. A w związku z tym tak, takie przetestowanie jest jak najbardziej pożądane. Co więcej, ono jest dlatego właśnie, ci różni tam ludzie straszą, że to się może wydarzyć, ze względu na to, że uznaje się, że rosyjska władza jest dość mocno zdeterminowana wobec braku sukcesów specjalnie na froncie i rosnącego niezadowolenia społecznego właśnie z braku sukcesów. I jakiś sukces trzeba było pokazać, taki byłby najfajniejszy, ale ryzyko przy tym jest gigantyczne, bo ryzyko o to, a jak się ta prowokacja nie uda, no to nie będzie Putina i jego ekipy. Ona zostanie zmieciona przez generałów, którzy nie będą chcieli, bo trzeba pamiętać, że to NATO w nich będzie, że tak powiem, trafiało, bo się nie zmieszczą do bunkra Putina, krótko mówiąc, a nie w tych, którzy podejmą decyzje polityczne. I oni będą, wezmą Putina, wyślą, owiążą go wstążeczką i wyślą go do Hagi, prawda, tego samego dnia, być może więcej niż jednym kawałku, a nie będą za niego ginąć. I dlatego właśnie taka prowokacja jest bardzo niebezpieczna, bo nie wiadomo, czy się uda. A już tak jak powiedziałem, szczególnie może się nie udać w takiej sytuacji, gdzie on liczy, no bo ona by tylko się wtedy udała, gdyby NATO zaczęło obradować. A czy ten atak, a czy na pewno te wojska to są rosyjskie, a czy one na pewno okupują terytorium na przykład państwa NATO, a czy artykuł 5 na pewno mówił o tym, a może o czymś innym mówił. Mówił na przykład o wtargnięciu, dajmy na to, Inuitów, albo na przykład o Marsjanach, a nie o... A może jest tam drobnym druczkiem napisane, że to nie dotyczy Rosji i tak dalej. Więc żeby nie było typowej, że będzie to typowa dyskusja w ramach NATO, a tam sobie rosyjscy żołnierze po zajęciu, nie wiem, Biedronki w Suwałkach będą tam siedzieli, prawda, i próbowali odkręcić, nie wiem, sanitariaty, załóżmy, żeby wysłać do rodziny tam gdzieś na Syberii. Albo właśnie mogliby zająć taki strategiczny magazyn. Właśnie, proszę Państwa, wpadłem na bardzo dobry pomysł, że można byłoby w ramach działań opóźniających, zamiast tych takich zębów smoka, które tam gdzieś są rozmieszczane, prawda, permanentnie gdzieś w głębi różnych puszcz i granic, a gdyby tak, proszę Państwa, zrobić coś innego, rozsypać te muszle takie klozetowe, no przecież to, proszę Państwa, to by tak opóźniło te wojska, bo przecież oni by się napakowali ich, prawda, i tam z transportem do domu, napakowali z transportem do domu, tam nikt by nie został na froncie, żeby walczyć, bo wszyscy by próbowali zabrać, prawda, i wywieźć. No ale dobra, w każdym razie już nie żartując za bardzo, więc to się może nie udać, dlatego, bo państwa takie jak na przykład Polska czy Litwa mogą się nie oglądać na to, tylko po prostu iść, walczyć i tyle. I to się nagle okaże, że cały ten plan, prawda, no nie wypali. Więc, bo nie będzie właśnie tej bezsilności i tego no action, talk only, prawda, jak to kiedyś mawiano na to, więc... Natomiast druga strona, czyli Turcja, jest dużo bardziej skomplikowana, ale już widzę, że państwo sobie zwizualizowali, prawda, te wojska, które tam rzucają karabiny, wywalają z tych, wygrużają z tych tam czołgów, czy jakichś tam transporterów, tą całą amunicję, żeby się tam jeszcze upchnęło tam jakieś kolanko, prawda, i ta spłuczka, żeby dało się z powrotem tam do Rosji wywieźć, więc okej. Teraz tak, na planecie Kulfono Centauris, klan, bo to ja tutaj, przepraszam, nie wiem, o co chodzi. Widział pan, dlaczego zaatakowali? Żadna ropa pod Iranem, są Gwiezdne Wrota. Tak, dokładnie. Tak, to za chwilę to się też może, może coś takiego pojawić. Dobrze, więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, teraz mamy więcej, a jeżeli natomiast chodzi o Turcję i państwo położone tam, gdzie chce, to jest dużo bardziej skomplikowana sytuacja, ale moim zdaniem ostatnimi działaniami Trump naprawdę sugeruje, że się urwał ze smyczy. Być może dlatego właśnie nagle pojawiło się tak dużo materiałów nowych dotyczących Frankensteina, bo to tak zwykle jest. Jak się tylko Trump próbuje wybić na niepodległość, to w zadziwiający sposób w niektórych gazetach lub mediach amerykańskich nagle powraca temat Frankensteina. Więc, bo Trump to, co zrobił z Arabią Saudyjską, to jest tak, proszę Państwa, ja czytam, mam zresztą kontakt z naukowcami, politologami, politykami, niektórymi nawet, państwa położonego tam, gdzie chce. I oni uważają, że dzisiaj zresztą, tam zdaje mi się Noga Tarnopolski napisała, że po prostu to jest katastrofa. To, co się wydarzyło, jest to jedna z większych katastrof dyplomatycznych dla państwa położonego tam, gdzie chce. Wiecie Państwo, o czym mówię? O tym, że Arabia Saudyjska będzie miała prawo do samodzielnego wzbogacania uranu. To, czego odmówił Trump, czy odmawia Iranowi, zgodził się na to dla Arabii Saudyjskiej. I uwaga, przez całą tą prezydenturę Bidena, a i pewnie wcześniejsze, ale u Bidena to było szczególnie wyraźne, odmawiano podpisania tej umowy energetycznej właśnie z Arabią Saudyjską, bo warunkiem tej umowy i umowy bezpieczeństwa było normalizacja stosunków z państwem położonym tam, gdzie chce, czyli przystąpienie do akordu Abrahama. A tutaj zostało to podpisane, że no, bez tego. Co więcej, rzekomo w tej umowie, rzekomo, bo tam są jeszcze dwa tajne protokoły, jest tak, że Saudyjczycy nie zgadzają się na inspekcję swoich tych instalacji, które będą mieli wzbogacających. Czyli to nie będzie tak, że to będą, nie wiem, amerykańska własność czy coś takiego. Po prostu będą mieli prawo sobie pożyczyć wirówki od Iranu i ten 90% uran, prawda, do tej elektrowni. No może wiecie Państwo, jak włożą ten 90%, jak tam to prąd pójdzie, powiedzmy, po tej sieci, aż się zaczną świecić te druty z daleka. Żartuję sobie, no ale to jest, proszę Państwa, potężny cios i dlaczego o tym mówię? Bo to oznacza, że to jest kolejny sygnał wysłany do państwa położonego tam, gdzie chce, że Trump przestaje zwracać uwagę na życzenia, żądania i domagania się z tamtej strony. Że zrozumiał być może w swoich zakamarkach umysłu, tam jeszcze jakaś, znaleziono być może jakąś czynną szarą komórkę, która podpowiedziała, że jednak jego władza zaczyna być już mocno ograniczona przez różnego rodzaju fanaberie wesołej ekipy Łachapiachu i co więcej, większość klęsk politycznych, które on ponosi w tej chwili, bo na pewno nie jest już prezydentem sukcesu politycznego, to nikt, żaden sondaż tego nie pokazuje, ale to jest niestety autorstwa Łacha Piachu, a nie jego własnego autorstwa. Więc on po raz kolejny pokazuje, tak jak się z Huti w Jemenie dogadał bez państwa położnego tam, gdzie chce, teraz dogadał się z Saudyjczykami, no i to jest cios potężny. Co prawda zdaje się ta umowa, oczywiście ta umowa teraz jeszcze będzie procedowana w kongresie i tak dalej, wiadomo, że Łacha Piachu ma tam duże znajomości, no ale to tak czy inaczej, jako sygnał bardzo, bardzo, bardzo mocno to zostało źle odebrane w państwie położonym tam, gdzie chce. Także tak, teraz kolejne pytanie, jakie intymne, jakie danie polskiej kuchni lubi pan najbardziej? Bardzo lubię dużo różnych, więc w zależności od tego, na co mam w akurat danym momencie fantazję, ale ponieważ muszę mieć fantazję na w miarę mało, bo jest mnie dużo, tak? Więc mogę powiedzieć, że tak, lubię kuchnię polską jak najbardziej, lubię też, pytanie jest też o dziczyznę, tak? Lubię też dziczyznę. Najbardziej mi się podoba, jak jest sprzedawane są w różnych tam supermarketach za ciężkie pieniądze, na przykład pasztet nie z dzika, tylko z dzikiem. No i później tam człowiek się patrzy, tam nie 0,1% mięsa z dzika, tam 90% jakiejś tam wieprzowiny, prawda, coś, reszta soja i smak identyczny z naturalnym, zapach identyczny z naturalnym i później zaczynają się i tutaj od 0,01 do tam 777, więc nie, to takiej dziczyzny niekoniecznie, ale tak, bardzo lubię kuchnię polską, ale też bardzo lubię różne inne kuchnie, sam gotuję właśnie na moje nieszczęście. Pewnie jakbym nie gotował, to bym był szczuplejszy trochę, ale tak lubię, mogę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię na przykład kuchnię północno-pendżabską. Tutaj kiedyś mówiłem, ale nie mówiłem Państwu, jak byłem właśnie na konferencji niedawno, właśnie byli też Pakistańczycy, pytali się mnie, co ja powiedziałem, że mój ulubiony kurczak Hyderabadi, no to od razu zaczęliśmy się wymieniać przepisami i tak dalej, więc, ale kuchnię polską lubię bardzo. Szczególnie tą dobrą. Natomiast strasznie mnie, powiem Państwu, boli jedna rzecz, że w Polsce w tej chwili nie można kupić albo jest bardzo trudno z kupieniem mleka takiego niepasteryzowanego, a w związku z tym z możliwością potem, no można robić niby bakteriami, prawda, możliwością robienia kefirów, serów i tak dalej. Te, które są z tych różnych mleczarni, które tam są jako tam staropolski, domowy i tak dalej, to tyle mają wspólnego z tym. Znaczy, że nie ma, krótko mówiąc, właśnie tej możliwości albo łatwego kupowania w miastach tego, tak jak ludzie sprzedają jeszcze jajka, prawda, od kury, które się mocno różnią od tych, które mają napisane, że są L, prawda, a w innym kraju miałyby napisane XXS, prawda, bo to są, proszę Państwa, no jeżeli kura składa takie jajka, to powstaje pytanie, jaki gołąb by składał, prawda, w hodowli. No to już zupełnie inna kwestia. Także tak, lubię generalnie kuchnię i bardzo lubię gotować. I umiem notabene gotować całkiem nieźle. Co więcej, teraz to jest pytanie kolejne, merytoryczne jak najbardziej. Panie doktorze, jak to było z tą niepodległością Katalonii? Kto tam naprawdę maczał swoje palce? Nie będę czytał jakie, bo tu są różne niedobre słowa. Czy Putin, który chciał wysyłać wojska po pomoc? Nie, to jest bardziej skomplikowana kwestia. To znaczy, po pierwsze, jest to historyczny spór i też trzeba pamiętać, że Katalonia, jaką rolę Katalonia pełniła w czasie wojny domowej, jaką w czasie dyktatury Franco, gdzie, jak Państwo pamiętacie, tworzył Lluís Llach, prawda, i tak dalej, więc Katalonia miała poza tym jeszcze mocne poczucie autonomii, ale również autonomii politycznej. Trzeba pamiętać też, że statut Katalonii częściowo został unieważniony przez Trybunał Konstytucyjny w 2010 roku. Kryzys finansowy, gdzie Katalonia miała przeświadczenie, że ona zarabia pieniądze, a wszyscy inni je tracą, wydają i tak dalej. Więc krótko mówiąc, że wpłaca do budżetu państwa wielokrotnie więcej niż otrzymuje z powrotem, no i tak dalej. Także te wszystkie elementy łącznie nam się złożyły na próbę zdobycia niepodległości, zresztą bardzo brutalnie stłumioną. Natomiast jeśli chodzi o to, natomiast, bo to są dwie kwestie, kto inspirował, czy ktoś inspirował, czy ktoś chciał wykorzystać, bo jeżeli chodzi o inspirację rosyjską, to ja w nią akurat absolutnie nie wierzę w tym przypadku. Natomiast to, czy Rosja chciała wykorzystać, a i owszem, i to jeszcze bardzo, bardzo czynnie. Było, po pierwsze, potężna operacja informacyjna, notabene, wiecie Państwo, no ale to też było tak, ponieważ była blokada na Zachodzie pokazywania tego, co się dzieje w Katalonii, no to w jedynym miejscu, gdzie pokazywano na żywo bardzo często to wideo, jak ta policja tam tych demonstrantów To już na przykład prawdopodobnie był bardzo ciekawy eksperyment. Czy można przy pomocy pałki służbowej spowodować na przykład, że ktoś będzie niższy o 20 cm po pół godzinie, że tak powiem, intensywnie zaaranżować, bez specjalnego treningu. Ale to wszystko było tylko w rosyjskich stacjach. Dlaczego Rosja to robiła? Oczywiście, no po pierwsze chciała pokazać bardzo istotną rzecz, a mianowicie hipokryzję Zachodu. Tak? Po pierwsze blokada informacyjna, a Rosja pokazuje, tak? Więc dzięki temu nawyk oglądania rosyjskich mediów, żeby się czegokolwiek dowiedzieć, co się dzieje w Katalonii, to jest jedna rzecz. Druga sprawa to jest również pokazanie Hiszpanii jako państwa, które brutalnie tłumi, prawda, demokratyczne aspiracje narodowo-wyzwoleńcze versus to, co robiono, prawda, z Kosowem, versus to, jak potępiano znowu Rosję, prawda, w Czeczenii i tak dalej. Więc no, pokazywanie podwójnych standardów Zachodu. I to był taki główny nurt, można powiedzieć, informacji. No nie udowodniono, że on w ogóle działał, że to nie był po prostu jego w dużej mierze indywidualne fantazje, tak? Znaczy, bo ponieważ było tam śledztwo, były procesy sądowe, więc to nie było tylko w mediach, ale to później znajdowało wyraz w aresztowaniach i tak dalej. Nie potwierdziło się, żeby działał po prostu w imieniu Rosji. Natomiast Rosja była bardzo zainteresowana, tak, osłabieniem jedności Unii Europejskiej, a i owszem, stworzenie kolejnego kryzysu wewnętrznego w istotnym jednak państwie NATO, a i owszem, wskazania właśnie, że są to podwójne standardy, że właśnie Kosowo, Krym, Katalonia, prawda, zrobienie takiego 3K, prawda, ale nie tych 3K, od razu mówimy algorytmowi YouTube'a, o którym algorytm mógłby pomyśleć, tylko Kosowo, Krym, Katalonia. No i oczywiście pogłębianie polaryzacji społecznej i tak dalej. Natomiast no, są też... Tutaj spory raczej dotyczą skali tej rosyjskiej ingerencji i że ona została również celowo wtedy wyolbrzymiona przez Madryt, żeby łatwiej było uzasadnić tą brutalność policji i tak dalej. Więc to są takie już rozgrywki wewnętrzne. Także, ale tak to wyglądało, tak? Więc czy ona to robiła, inspirowała, czy no to nie, natomiast czy próbowała wykorzystać bardzo intensywnie, przez cały ten czas bardzo intensywnie. Teraz tak, witajcie karabinierzy, witam panie doktorze, pytam o druzów, czy dogadali się z Siarą. Nie, to jest cały czas zawieszenie broni, tam jest, trzeba pamiętać, że to nie wszyscy druzowie, tam jest jeden konkretny szejk, który sobie, krótko mówiąc, uwłaszczył się na tym południowej darze i on sobie tam po prostu siedzi, ma takie udzielne księstewko, gdzie pobiera haracze, gdzie pobiera opłaty drogowe, podatki i z tego żyje, tak? I natomiast to bardzo pomogło, pomogła mu interwencja państwa położonego tam, gdzie chce, ale z drugiej strony Trump zdecydowanie jest przeciwny temu. Trump jest za wzmacnianiem Siary, w związku z tym to się chyba nie rozwinie, tak? Więc na razie mamy brak działań z obu stron i co jakiś czas wybuchające drobne incydenty. Dobrze, teraz tak, patrzymy się właśnie. Tutaj MTD9879 zadał mi bardzo ciekawe pytania, odpowiem tylko na fragmenty, bo są to pytania obszerne. Po pierwsze, może pan opowiedzieć o liście Chomejniego do Gorbaczowa z 1989 roku. No to jest to list, który jest bardzo dobrze opisany. Również możecie państwo znaleźć bardzo dużo materiałów irańskich, ponieważ on jest przedstawiany jako sztandarowy przykład, no można powiedzieć, dyplomacji religijnej głównie, albo takiej dyplomacji opartej na wartościach, którą proponował Iran. Jest to również list, który należy rozpatrywać, zaraz powiem dlaczego, rozpatrywać również w kategoriach eksportu rewolucji islamskiej do innych krajów. Dlaczego? Ponieważ Chomeini, krótko mówiąc, po pierwsze, to jest jedyny list, który Chomeini w ogóle skierował do zagranicznego przywódcy, przypomnijmy, wtedy trwała pierestrojka, był analizą geopolityczną, był traktatem filozoficzno-religijnym, był ostrzeżeniem i generalnie wezwał Gorbaczowa, można powiedzieć, do porzucenia materializmu. Tam były takie słynne cytaty, na przykład od tej chwili komunizmu należy szukać jedynie w muzeach historii politycznej świata, prawda? To jest taki słynny właśnie cytat z tego listu, to napisał Chomeini. Natomiast on przestrzegł, co jest najważniejsze, on przestrzegł w tym momencie Gorbaczowa, że wychodząc jak gdyby od komunizmu, że przejdzie pod skrzydła materializmu zachodniego. Że ten kryzys Związku Radzieckiego nie ma charakteru ekonomicznego, tylko ma charakter kryzysu przede wszystkim wartości. I ponieważ te wartości zaniknęły w Związku Radzieckim, wartości tradycyjne, wartości religijne, w związku z tym ten kryzys jakby się nie zmieni po tym, kiedy przejdzie się na stronę materializmu tego zachodniego, a w takiej sytuacji Gorbaczow nie powinien popełnić drugiego błędu i powinien odejść do systemu, który nie ignoruje duchowej natury człowieka, czyli krótko mówiąc zaprosił Gorbaczowa do studiowania islamu. Co więcej, nie ograniczył się tam prosto do Koranu, ale na przykład polecił mu, żeby przeczytał sobie Awicennę albo Muhdziego ad-Dina ibn Arabiego oraz filozofię islamską jako odpowiedź na kryzys nowoczesności. Notabene, no niektórzy tam się, nawet ci duchowni w Iranie oburzyli tym, no bo on nawoływał nie tylko do tych ortodoksyjnie szyickich, prawda, a raczej właśnie do mistyków odwoływanie się jest niewłaściwe. Tak na marginesie Szewardnadze później zawiózł odpowiedź, Gorbaczow podziękował, ale powiedział, że nawoływanie do przejścia na islam, prawda, całej Rosji jest nieuprawnioną ingerencją w sprawy wewnętrzne i tak dalej. No ale w każdym razie to był bardzo ciekawy list i on jest do dzisiaj przedmiotem studiów, analiz i tak dalej. Ale on jest również, proszę pamiętać, że on jest postrzegany również w takiej kategorii, gdzie on wzywa społeczeństwa zachodnie, no ale tym bardziej społeczeństwa na przykład krajów ościennych, w tym a takiej Arabii Saudyjskiej, do pewnej zmiany. Właśnie do przyjęcia tej rewolucji islamskiej, która ma być odpowiedzią na te problemy współczesności, podczas gdy taka Arabia Saudyjska jest dość niespójnie zlepionym konglomeratem prób udawania, że jest się państwem sunnickim, z jednocześnie z rozbuchanym konsumpcjonizmem zachodnim, szczególnie elit, prawda? Którym jeszcze kuje się tym ludziom, którzy powiedzmy nie czerpią z tego bogactwa, bo nie są w rodzinie któregoś z książąt. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Więc to jest list, który jest istotą jak gdyby też zagrożenia, które niesie rewolucja islamska irańska dla innych krajów arabskich, dla krajów islamskich, gdzie tam nie trzeba namawiać do przejścia na islam. Tak? Trzeba natomiast namawiać, prawda, ewentualnie do przejścia, do przyjęcia pewnej linii filozoficznej. Tak? No dobrze, proszę Państwa, więc mamy tak. Mamy teraz jeszcze jedno pytanie. Pytanie Pan zadał i również o Państewko, bo samą relację... Bo dostałem też takie pytanie, Państwu powiem, jakie pytanie zignoruję tym razem, bo jest to bardzo dobre pytanie. O konfliktach. A, tylko jeszcze jedna uwaga, ten list, bo Pan się pytał, że to jest list do Gorbaczowa, jest 7 lutego 89, on jest 7 stycznia. Natomiast w lutym został przekazany, czy tam paręnaście dni później, więc, ale na pewno nie 7 lutego. Czy może Pan powiedzieć o konflikcie? To nie jest jeden, to są konflikty w północno-wschodnich Indiach. Stany Assam, Meghalaya, Tripura, Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland. No to jest na cykl książek i habilitację. Więc pozwolicie Państwo, że no, do rana byśmy rozmawiali o spisie treści, tylko i wyłącznie. To są bardzo dobre pytania, ale one są zbyt obszerne nawet na sesję edukacyjną. To już jest na studia, prawdziwe akademickie studia, albo na omówienie tego w sposób taki trochę pobieżny niestety, a tak, tego bym akurat nie chciał, bo to są niezwykle ciekawe zresztą konflikty. Ja o niektórych z nich opowiadałem, ale też bardzo krótko w tych odcinkach takich, które kiedyś było 13, teraz są 11.30. Dobrze, jeszcze drugie pytanie jest o państwo Wa. Tak, Wa bądź Wa State to jest tak naprawdę specjalny region drugi, tak się nazywa. Jest to jedno z najciekawszych quasi-państw współczesnego świata. Pewnie Państwo o nim nie słyszeliście. Formalnie znajduje się na terytorium Birmy, czy też Mianmy. Natomiast faktycznie od 35 lat funkcjonuje praktycznie jako niezależne państwo. To jest tak, że państwo zostało założone przez komunistyczną partię Birmy, prawda, czyli przez CPB, kiedy to w latach 60. i 70. Chiny Mao Tse-tunga wspierały birmańskich komunistów. Natomiast pod koniec lat 80. sytuacja się o tyle zmieniła, że żołnierze należący właśnie do grupy etnicznej Wa, czy też Wa, jak państwo wolicie, zbuntowali się przeciwko kierownictwu właśnie komunistycznej partii Birmy, i które było notabene zdominowane właśnie przez Birmańczyków, a nie przez ten lud Wa. I partia się praktycznie rozpadła, natomiast nad jej gruzach powstała właśnie United Wa State Army, prawda, czyli UFSA, prawda, jak to nas wtedy nazywano, która zawarła z rządem w Rangunie zawieszenie broni. I w zamian za zaprzestanie walk otrzymała bardzo szeroką autonomię. Więc nie jest to państwo, ale tak, ma własną armię, ma własną policję, ma własne sądy, ma własną administrację, ma własny system podatkowy, kontrolę granic, szkoły, służbę zdrowia, nauczanie, własne programy nauczania i tak dalej. To jest, stolicą jest Pangshang, albo Pangham, tuż przy granicy z Chinami. Miasto przypomina miasta chińskie bardziej niż birmańskie. Są tam chińskie napisy, yuan, który funkcjonuje swobodnie jako waluta, Zdaje mi się nawet, ja oczywiście od razu powiem, że akurat tam nie byłem, choć nigdy nie wiadomo, kiedy mi się zdarzy. Natomiast na przykład podobno też chińskie sieci komórkowe normalnie tam funkcjonują. Jest zasięg, nie ma, nie w roamingu, tylko normalnie. Chiński język jest również powszechnie używany i tak dalej. W sumie to jest, państewko ma 30 tysięcy kilometrów kwadratowych, to już sprawdziłem, ma około 800 tysięcy mieszkańców, nie wiadomo do końca ilu. Ma też około armię, ma około 20-30 tysięcy żołnierzy zawodowych wyposażonych przez Chiny i kilkudziesiąt tysięcy rezerwistów i lokalnych milicjantów. Ma artylerię, ma własne drony, ma własne pociski przeciwlotnicze, ma nowoczesne środki łączności i generalnie no, jest wyposażone przez Chiny, tak? Natomiast z drugiej strony, i to jest najfajniejsze, że Chiny absolutnie uznają suwerenność Birmy, nie uznają tego państwa za państwo, natomiast utrzymują z nimi bardzo bliskie relacje i wszystkim to jak gdyby odpowiada. Więc to jest ciekawostka. No, na przykład większość gospodarki Wa jest oczywiście całkowicie uzależniona od Chin. Chiny mają dzięki temu taki trochę bufor, bo to jest akurat przy granicy właśnie z Birmą, gdzie mają takie quasi państewko, które jest zależne, ale jest tak naprawdę formalnie częścią Birmy, ale więc nie ma, Chiny nie mają za nie jakiejś specjalnej odpowiedzialności, no ale jakby co do czego, prawda, to będzie na pewno w sojuszu z Chinami, gdyby ktoś przyszedł, no powiedzmy, wpadł na pomysł, żeby z tamtej strony Chiny atakować, choć to musiałby, no, ale nigdy nie wiadomo, prawda, to jest jednak Azja, nie takie rzeczy się widziało, więc tak to mniej więcej się to wygląda z tym państewkiem Ła. Dobrze, mamy, proszę Państwa, godzinę 12, ja dzisiaj założyłem, że czy każdy imam w Bulandzie powinien być inwigilowany przez ABW, czy powinny pojawić się nowe meczety w Bulandzie? Państwa, czy tak? Co pan sądzi o Jiang Zemin, jego predykcjach na podstawie teorii gier? Nic nie sądzę, bo nie wiem. Pozdrowienia dla całej karawany szefkomaniaków Mbote. Dobrze, czy o tych imamach. Proszę Państwa, no, ja uważam, że sprawy nauczania religijnego są niezwykle trudne w państwie demokratycznym, a już szczególnie w państwie świeckim. No bo państwo, jeżeli zacznie regulować kwestie nauczania, kwestie... Znaczy uważam od razu, że inwigilacją się tutaj nic nie da, bo to jest oczywiście zawsze może być, ale to no, jakby nie przeszkodzi w działalności. Tutaj istotniejszą rzeczą jest uregulowanie przez państwo, tak jak to robią na przykład państwa arabskie, ale tak na przykład jak robi to Bośnia, czy tak jak właśnie próbowała to robić Francja, czy tak jak robią to na przykład Chiny, żeby jednak uregulować kwestie nauczania. Że tutaj mamy, jak wiadomo, jeszcze w tym polskim islamie są jakieś wielkie spory, głównie o pieniądze moim zdaniem, nie o kwestie ideologiczne. Natomiast z całą pewnością państwo powinno zakazać absolutnie możliwości finansowania, przysyłania imamów na przykład z Arabii Saudyjskiej, Kataru i tak dalej. To już niestety w tak głęboką ingerencję powinno się zrobić, ponieważ my musimy pamiętać, że mamy teraz bardzo dużą imigrację do Polski. Nawet nie chodzi o Polaków, prawda, muzułmanów, ale mamy wielką imigrację do Polski z krajów, które są niekontrolowaną moim zdaniem w żaden sposób, które są krajami bardzo wysokiego ryzyka, w tym na przykład z Bangladeszu. I z tej części właśnie centralnej Azji. To są bardzo sympatyczni ludzie, oni sobie, czy tam właśnie z północnych Indii, oni jeżdżą głównie, rozwożą tutaj jedzenie i tak dalej. Natomiast no, to są państwa, w których dżihad istnieje, tak? Których organizacje dżihadu liczą dziesiątki tysięcy ludzi. I to prawda, w tej chwili ta aktywność jest mniejsza, ale to nie znaczy, że ona ustała. Tym bardziej jest wobec takich właśnie regionalnych centrów jak Kaszmir, jak Afganistan w tej chwili, czy pogranicze Afganistanu z Pakistanem, to, czy aktywność wilajatu Khorasan. I w takiej sytuacji kluczową kwestią jest kontrola tego, czego się naucza w meczetach. I to niestety trzeba powiedzieć otwartym tekstem. Natomiast oczywiście w takiej sytuacji no, zawsze ktoś powie, no dobra, no jak w meczetach, dlaczego nie w kościołach, prawda? No to, i teraz sobie wyobraźmy, że ktoś wpadnie na pomysł, żeby zrobić ministerstwo do spraw właśnie religijnych, które będzie to regulowało. To jest strasznie, ja nie wiem, czy po prostu jest to w ogóle możliwe w tej chwili na naszym gruncie konstytucyjnym, ale to jest ruch, który, jak mówię, no Francja, Wielka Brytania, to były kraje, które rozważały to naprawdę na bardzo, bardzo poważnie, wzorując się właśnie na krajach arabskich, które tak walczą właśnie z radykalizmem. Że jest jakiś generalny mufti, tak jak właśnie zdaje się w Bośni jest. Ja o tej Bośni dlatego opowiadam, bo miałem studentkę po prostu z Bośni, która opowiedziała, jak to dokładnie u nich jest. Ona mówiła właśnie, że u nich, no niby w sunnickim islamie, prawda, każdy imam tak naprawdę ma sobie możliwość interpretowania, ale u nich zrobili tak, że jest główny mufti, jego urząd zatwierdza wszystkie podręczniki, zatwierdza treści kazań i daje licencję na to, kto może pełnić funkcję imama, czy kto nie, a jak nie pełni, to go się po prostu, coś mu się robi, nie wiem do końca co, to trzeba pamiętać, że to jest jednak Bośnia, ale na pewno przestaje być imamem. I tyle. Pytanie. Prezydent Aoun ostatnio coraz widoczniej dąży do, dlaczego przecież wojna domowa raczej mu nie na rękę. Ojej, proszę Państwa, pytania o Liban są bardzo trudne i bardzo skomplikowane. No ale jakie ma wyjście, tak? Aoun powinien, znaczy, proszę Państwa, rozwiązanie sytuacji w Libanie wymaga naprawdę niesamowitej uwagi społeczności międzynarodowej i założenia, że nikt nie będzie zainteresowany destabilizacją. To jest założenie, od razu powiem, błędne, bo zawsze jak ktoś się znajdzie, kto będzie zainteresowany. Po pierwsze, należałoby zmienić system konstytucyjny i wprowadzić tam rzeczywistą demokrację, ale rzeczywistej demokracji nie da się wprowadzić w państwie, które jest praktycznie bankrutem, ponieważ ten system, który tam funkcjonuje, który nie jest systemem demokratycznym, żeby nie było wątpliwości, albo ma niewiele z tym wspólnego, z klasyczną demokracją, on utrwala tak naprawdę władzę oligarchii, możecie Państwo ją nazwać mafiami, oligarchiami, uwłaszczonymi na państwie według jeszcze klucza religijnego na dodatek. To był pewien kompromis, który miał zakończyć wojnę domową, ale z drugiej strony to jest kompromis, który no, zabija to państwo, tak? Zabija jego tkankę gospodarczą, polityczną. Nie są wybierani, znaczy nie są wybierani ci, którzy byliby najbardziej popularni, tylko właśnie jeszcze klucz religijny, który ma utrwalić tak naprawdę, znaczy na fasadzie zachodniej demokracji utrwalenie tak naprawdę systemu, który jest systemem, trudno powiedzieć, czy gdziekolwiek jeszcze w tej chwili współcześnie jest coś podobnego. Ja nie jestem pewien. Więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Więc to potrzeba byłoby zmienić jako pierwsze. Druga rzecz, tam są potrzebne gigantyczne zastrzyki pieniędzy, ale też być może kontrola inna niż lokalna nad tymi pieniędzmi, ponieważ tam, zdaje mi się, prezes Banku Centralnego najwięcej podprowadził i fałszując zresztą swoje własne dokumenty i tak dalej, więc krótko mówiąc, to jest drugi problem, to jest zapaść gospodarcza i trzecim dopiero problemem jest to, że armia nie jest uzbrojona, nie jest wyszkolona, bo za każdym razem każdy rząd amerykański się boi, że jak się tę armię wyszkoli, to ona zamiast walczyć, na przykład utrzymywać spokój wewnętrzny albo utrzymywać w ryzach i abollach, to przede wszystkim zacznie bronić państwa. No nie wolno się bronić przed południowym sąsiadem, prawda? Trzeba robić takie państwa, żeby południowy sąsiad mógł swobodnie je sobie na przykład, nikt nie przeszkadzał ich lotnikom, prawda, w celowaniu w różne fajne cele, prawda? Więc taka armia, jakby była dobrze wyszkolona i dobrze uzbrojona, to jeszcze nie daj Boże zaczęłaby bronić terytorium przed państwem pożarnym tam, gdzie chce. No nie wolno tego, tak? Robić. Więc to jest jeszcze ten dodatkowy problem. Bo przecież trzeba pamiętać, że Jabollah ma jeden argument, który jest argumentem niepodważalnym. Że on dlatego został sobie zachował broń, bo nikt inny nie jest zdolny i nie chce bronić Libanu przed państwem położonym tam, gdzie chce. I co więcej, ma co do tego rację. I on oczywiście chętnie by przekazał, jeżeli ta armia rzeczywiście stanie się taką. No a tutaj tego nie ma. I jest, prawda, i mamy no, kwadraturę koła, można powiedzieć. Jest na sprawie 4639, nie wiem, czy dojdziemy do 50 tysięcy. Czy ktoś z karawaniarzy dotarł może na Cypr? Ja byłem na Cyprze, bardzo fajne miejsce. Kiedyś język rosyjski, prawda, jako obowiązujący i właściciele nieruchomości też. Teraz ostatnio niestety nie byłem, ale bardzo miłe miejsce, bardzo drogie dla Polaków. Znaczy są inne, ale przeżyłem na Cyprze bardzo, bardzo duże trzęsienie ziemi notabene, więc miałem doświadczenia. To było takie trzęsienie ziemi, kiedy w Turcji było wielkie trzęsienie ziemi, to tam były te fale. Takie różne jakieś tam wstrząsy wtórne, no, robiło wrażenie. Notabene, ono się najczęściej, jak się było w nocy, to człowiek zanim się dobudził, to ono się już kończyło, więc gdyby nie to, że ten sufit był jednak przyczepiony do tego stopnia dobrze do ścian. Wiecie Państwo, to dla mnie było najbardziej niesamowite, bo ja byłem przekonany kiedyś, że trzęsienia ziemi to po prostu tak jak trochę jak coś tam dygoce, jakby dygoce ta ziemia. A to było tak, jak był pokój, który był prostokątny i to załóżmy były ściany, to w momencie, kiedy tam dochodziło, najpierw było słychać taki gigantyczny huk, a potem te ściany zaczęły robić coś takiego. W ten sposób. Czyli z prostokątu robił się nagle taki rąb. albo jakaś inna figura, ale na pewno nie prostokąt dalej. Znaczy te kąty przestawały być proste i gdyby domki, które są niedobrze zbudowane, no to w tym momencie ten sufit po prostu sobie spada, no bo albo ściany się spadają, więc... Natomiast zanim człowiek zdążył włożyć kapcie, prawda, to już nie było co uciekać, bo się właśnie kończyło. I to tak przez wiele nocy, notabene. A propos Cypru, tak, ja na Śląsku, my co dzień trzęsienia ziemi, no tak, no to na Śląsku wiadomo, prawda, fedrują, to się trzęsie. Teraz tak, czasami dygocze, czasami właśnie tak jak pan opisuje, ja wiem, że są różne, no ale właśnie takiego się nie spodziewałem, tamtych się spodziewałem. Dobrze, teraz dalej mamy, nocowaliśmy w Bośni po drodze do Czarnogóry, piękny kraj, mi ludzi, nie no, w ogóle Bałkany są przepiękne, to nie ma wątpliwości, Słowenia jaka jest fajna też. Dobrze, co teraz mamy? Czemu mierzymy zawsze w 1.30 godziny? Bo ja nie jestem w stanie więcej mówić, po prostu chrypnę, jak państwo słyszycie, a jutro muszę o 5 rano wstać, żeby nagrać kolejny odcinek, w związku z tym, ponieważ jestem opity kawą, więc jeszcze muszę spróbować usnąć, co nie jest takie proste. Teraz tak, wczoraj Trump po spotkaniu z ONM stwierdził, że Jabollahem powinna zająć się Syria, myśli pan, że to możliwe? Już mówiłem wielokrotnie, że nie. Tak, to jest niemożliwe. Znaczy, Syria się od tego odżegnuje, jeżeli zostanie do tego zmuszona, to będzie kolejna katastrofa, której na Bliskim Wschodzie, której autorem będzie Trump, no niestety. Teraz tak, głos pada. Nie, no jeszcze coś tam chrypie, no jakby nie było. Dobrze, państwa, teraz zobaczmy, czy są jakieś pytania na superczacie. Nikt nikogo dzisiaj nie pozdrawia, z tego co zauważyłem. Tu nie ma żadnych urodzin, nikt imienin, czegoś takiego, nawet koncerty są półtorej godziny. No tak, państwa, teraz jeszcze powinienem, tak, po pierwsze mieć tą przerwę na nawodnienie, o właśnie. Po drugie jeszcze czas doliczony, tak? No i powinniśmy zamieniać się stronami, tak? 45 minut ja, 45 minut wy. Tak, dobrze, teraz sprawdźmy dalej, czy państwo coś jeszcze piszecie. Tak jest, wysłanie twojego pierwszego superczasu podczas transmisji na żywo. Dobry wieczór, dziękuję za świetną audycję, również bardzo, bardzo dziękuję, nawet podlajkuję. To jest tak, dlaczego wybrał pan kota, a nie psa? To jest z różnych przyczyn, głównie ze względu też na to, że koty są bardziej samoobsługowe, wbrew pozorom. Panie doktorze, rosyjski nadal w modzie, tak. Powiem państwu tak, że naprawdę, jak tutaj byłem, czy w Kazachstanie, czy u Ujgurów, zaczynało się od angielskiego, a potem i tak wszyscy przechodzili na rosyjski. To było dosyć przedziwne, no ale tak jest. Teraz tak, jakie są możliwości zbrajania w ciężką broń lub rakiety dalszego zasięgu ugrupowań typu Jabollah czy Huti? Profesjonalną broń, czy to tylko Iran? No to jest, proszę państwa, najlepsze pytanie, jeżeli ktoś jakby pozna na nie odpowiedź, to oczywiście Nagrodę Nobla Pokojową pewnie dostanie. Ktoś to wyjaśni bardzo dokładnie, jak to jest, bo wiecie państwo, ja rozumiem przemycenie jakiegoś tam kałacha czy jakichś granatów, natomiast tutaj ewidentnie przemycane są duże części dużych rakiet, tak? Rakiet takich, które się nie mieszczą na małej ciężarówce, wymagają potężnych ciągników, tak? Które mają wiele set kilogramów, i one ewidentnie są, czy też bywają przemycane z innych krajów. Czy to tylko, więc gdzie tam w tej chwili znajduje się ten sklepik z rakietami, to trudno powiedzieć. Na pewno jest tak, że Huti na przykład dysponują rakietami, które do złudzenia przypominają niektóre konstrukcje chińskie, ale to nie muszą być konstrukcje chińskie. Wielu wskazuje, że najbardziej prawdopodobnym, a i tajemniczym sponsorem może być na przykład Korea Północna, która to Korea Północna permanentnie potrzebuje a to ryżu, a to dewiz, a to czegoś tam jeszcze. Z drugiej strony tych rakiet produkuje, prawda, więcej niż tego ryżu, a w związku z tym być może to jest właśnie ten sklepik. Sklepik z inżynierami, którzy potrafią właśnie coś takiego skonstruować lokalnie, albo też ten sklepik z częściami jakby do składania. Bo jeżeli chodzi oczywiście o te sprawy dotyczące dronów, no to wiadomo, to są konkretne firmy, one cały czas funkcjonują, można sobie takiego silnik do drona, najpierw możemy sobie przeczytać, jaki to zasięgi drona się nie zrobi, a potem czytamy, że ale absolutnie nie wolno z tego robić żadnego drona wojskowego, prawda, przy 50 wysłanych tam zniżka ileś procent, tak? Natomiast jeżeli chodzi o rakiety, to nie wiadomo. Znaczy są całe wywiadownie, zarówno takie różne komercyjne, jak i oczywiście wywiady wszystkich krajów próbują tropić to. No ale, no przecież to są handlarze bronią, no na przykład Ja się na przykład dowiedziałem też tak gdzieś pokątnie trochę, że na przykład, bo byłem kiedyś zainteresowany, no dobrze, a w zasadzie to skąd na przykład w strefie opatrunku brała się na przykład broń amerykańska, bo rozumiem, no tam jakieś kałasznikowe, coś takiego, to wiadomo, dawne wyposażenie armii egipskiej, jest tego cała masa na Bliskim Wschodzie, a na przykład jakieś takie modele nowsze, które się pojawiały właśnie w strefie opatrunku czy na zachodnim brzegu i skąd one się biorą? I tam podobno właśnie to po pierwsze sami handlarze z państwa położonego tam, gdzie chce, może mniej patriotycznie nastawieni, ale bardziej biznesowo, ale na przykład Turcy też, tureccy handlarze. W ogóle jest bardzo dużo handlarzy bronią, którzy w zasadzie mają już do perfekcji opracowane unikanie tego całego systemu kontroli eksportu. Są takie państwa, do których to jest niby trafia ta broń, ona potem zmienia gdzieś tam etykietki właściciela, jest przeładowywana na morzu, prawda, więc dociera coś innego dociera do tego ostatecznego odbiorcy, a ta broń płynie gdzieś dalej, ale tak czy inaczej, no jest różnica między jakąś drobną bronią, a dużymi rakietami. Proponuję ignorować pytania dotyczące Zych, bo to już się nudne robi. Tak, ja ignoruję te pytania, że to są prawdopodobnie celowe prowokacje. To jest, co jeszcze Huti fajnie tańczyli na przejętym statku. Oni w ogóle jakieś, państwo, tą propagandę, niż państwo widzieliście te teledyski, to było akurat w czasie tej wojny tam 2022-2023 i trochę późniejszych, ale te teledyski propagandowe, które robili, to były takie, no powiedzmy, lista przebojów, prawda, top 20, może nie disco polo, ale coś podobnego. Co tutaj mamy jeszcze? Sopocka Manufaktura, no nareszcie. Sopocka Manufaktura pozdrawia pana doktora i wszystkich karawaniarzy, bo te karawana musi trwać. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, bo ja sobie pozwoliłem dzisiaj na dowcip, jedna pani, zresztą bardzo widz, którego bardzo lubię, bo często do mnie pisze, właśnie napisała, ile osób tak naprawdę zobaczy dowcip. Nie wiem, czy państwo zauważyliście, ponieważ dzisiaj jest 22 lipca, to zaraz spróbujemy to pokazać. Ja co prawda mam to gdzie indziej, ale może mi się uda w jakiś prosty sposób. Zobaczmy. Programy, tak jest, proszę bardzo, PNG, może to będzie tu. Jak to dodamy w tym miejscu? O, to jest dzisiejsze. Jak państwo widzicie, 22 lipca, dawniej Wojciech Szewko. Nie wiem, czy państwo, niektórzy z państwa być może pamiętają, jeżeli ktoś ma odpowiedni PESEL z odpowiedniej stowarzyszenia Alte Kameraden, to wie, o co chodziło. Po prostu kiedyś była właśnie, Wedel został zamieniony na nazwa na zakłady 22 lipca, a pod spodem było napisane dawniej Edward Wedel. A 22 lipca jest dzisiaj, no i oczywiście mamy, prawda, dzisiaj rocznicę manifestu lipcowego, o czym pewnie jako jedyny pamiętam z tych wszystkich, którzy dzisiaj prowadzili jakiekolwiek YouTube, więc właśnie przypomnijmy, że kiedyś to było święto państwowe obchodzone i tak dalej. Właśnie dlaczego o tym opowiadam, bo wszyscy sobie wtedy żartowali, jak było jeszcze obchodzone, że dzisiaj jest święto Wedla, prawda, czyli 22 lipca. KRLD i ich sklepik, wszystko spod lady, tak, ja też uważam, że to jest spod lady. Uwielbiam, jak pan doktor odpowiadał dowcipy, po czym go nie opowiada, bo niecenzuralny. No dobra, to właśnie, ale ktoś tutaj zawsze zna go i zawsze go pisze, więc można sobie ten dowcip przeczytać. Mleka z wielbłąda pan prowadzi, a co z mięsem wielbłąda, czy smak porównywalny do czegokolwiek znanego? Przyznam, że jeżeli próbowałem, to nie wiedziałem o tym. Więc nie wiem, jeżeli chodzi o koninę, bo jak państwo wiecie, konina z Polski jest wysyłana do wszystkich możliwych krajów ościennych, to próbowałem, zresztą kiedyś w Polsce bardzo popularna i jest bardzo dobra. Co do tego nie ma wątpliwości. Jeżeli chodzi o wielbłąda, to ja mówię, za każdym razem, jeżeli dostawałem jakiekolwiek mięso na Bliskim Wschodzie, to zawsze było to nazwane baraniną. Nie wiem, czy państwu opowiadałem, pewnie opowiadałem tą historię, to było akurat z Wietnamu. Tak, opowiadałem na pewno o kaczce. Jeżeli nie opowiadałem, to proszę mi powiedzieć. Ser z wielbłąda, ser próbowałem, jest bardzo dobry, jest tak samo bardzo dobry jogurt. Jogurty są rewelacyjne. Próbowałem naprawdę te jogurty i są, czy picie innych rzeczy z wielbłąda, to zdrowe jest. No, jest sprzedawane, podobno zdrowe, tyle tylko, że jak państwo wiecie, pewien Pakistańczyk wpadł na pomysł i konfekcjonował i sprzedawał, że tak powiem, własne, a nie wielbłądzi. Nie wiem, na ile był zdrowy, a na ile nie. Co jeszcze chciałem powiedzieć, ser wielbłądzi jak najbardziej. Natomiast mówię, jogurty są rewelacja. Szkoda w ogóle, proszę państwa, że to jest, nie można tego zaimportować właśnie tam z tych krajów, w których to jest. Zresztą w ogóle chyba kumysu też nie można w Polsce dostać, też nie widziałem. Teoretycznie można by to przewozić gdzieś właśnie z Kazachstanu, czy tyle rzeczy tutaj dojeżdża, no ale to już jest zupełnie inna kwestia. O, 4650, nawet 73 osoby. Pamiętamy święto czekolady, więc dzisiaj właśnie Sopocka Manufaktura powinna właśnie dzisiaj obchodzić właśnie święto 22 lipca, jako święto, generalnie symboliczne święto czekolady w Polsce. Zresztą trzymam za słowo, mówiliście Państwo, że zrobicie czekoladę z mleka wielbłądziego. Sam jestem ciekaw, jak będzie smakowała, bo tego akurat nie próbowałem. Tylko dla mnie zero cukru, bardzo poproszę. I tyle. Co jeszcze teraz? Dlaczego Rosja nie ma pretensji do Chin, że wysyła do Ukrainy podzespoły do dronów? No bo wysyła wszędzie, prawda? Więc tutaj nikt nie ma... Wiecie Państwo, to jest tak, że... To jest, proszę Państwa, tak, że wszyscy właśnie mają, najbardziej mi się podoba, że tam gdzieś ktoś pisze tutaj, że jakaś tam armia jest wyposażona w amerykańską broń albo rosyjską broń, a to rzadko kiedy ta broń tam trafia przez, no nie wiem, bezpośrednio z krajów. To są po prostu ludzie, którzy handlują każdą, która jest potrzebna, która się przyda, która wpadnie w ręce i to, że jakaś broń została wyprodukowana w jakimś kraju, to nie znaczy, że w ogóle ten kraj ją sprzedał, tylko po prostu jakiś przemytnik, bądź też sprytny handlarz, bądź jeszcze sprytniejszy handlowiec po prostu ją dostarczył w określone miejsce. Oczywiście część jest dostarczana, prawda, legalnie na podstawie kontraktów wspieranych przez państwa, ale to ta, którą obserwujemy w wielu konfliktach, notabene, wiecie Państwo, są takie strony, które, tak nie spekulując za bardzo o tych kwestiach broni, ale no one tropią właśnie różne egzotyczne, niespotykane karabiny, gdzieś jakiś tam karabin, powiedzmy, nie wiem, wyprodukowany w jakimś egzotycznym kraju w 300 egzemplarzach, nagle jakaś tam bojówka w Afryce się nagle nim w wersji kolekcjonerskiej, jeszcze na dodatek jakaś bojówka nagle się okazuje, że nim się posługuje, na przykład w Rwandzie. No i teraz zastanawianie się, skąd się to tam wzięło, jak tego nigdzie nie można dostać. Moim zdaniem pocztą przyszło i tyle, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Dobrze, proszę Państwa, jest godzina 32, 4671 osób. Jeszcze jakieś pytanie, takie, na które szybko mógłbym odpowiedzieć. Dobrze. Czy rosyjskim elitom nie przeszkadza, że Rosja wpada coraz bardziej do strefy wpływu Chin? Nie wiem. Znaczy, proszę Państwa, no nikt nie badał, prawda, ich jakby ich percepcji tego wszystkiego. Mamy tylko i wyłącznie artykuły i nieliczne wolne wypowiedzi, ale raczej ci, którzy się wypowiadają publicznie o takich rzeczach, potem kończą gdzieś tam w okolicach Oymyakonu nad Indygirką. Dobrze, zobaczmy też Alewitów. Tak, o Alewitach w ogóle bardzo chętnie opowiem, zresztą opowiem o tym w odcinku edukacyjnym. Tak? Czy będzie baobab w sobotę? Nie, baobabów nie ma do końca wakacji. No dobrze, teraz wojna to biznes, tak. Jadłem stek z wielbłąda w Egipcie, droższe od wołowiny, bardziej delikatne i to chyba cała różnica. No, Państwo, tak jest. Wiecie Państwo, ja pamiętam, to Terry Pratchett to utrwalał, ale generalnie jest taka teza, która funkcjonowała w brytyjskiej armii jeszcze w czasach kolonialnych, że każdy żołnierz tam może nie mieć skarpetek, wiadomo, niektórzy ortodoksyjnie nie mają, są sceptyczni, ale są tacy, którzy mogliby, a nie mają, może tam nie mieć wielu innych rzeczy, ale najważniejszą rzeczą, którą żołnierz musi na wyprawie każdej mieć, to jest musztarda, ponieważ uznano, że z dobrą musztardą żołnierz jest w stanie zjeść wszystko. W związku z tym po prostu jest to kwestia tylko tego, żeby się zaopatrzyć w dobrą musztardę i tyle, prawda? I wszystko będzie, jak to jest tak, że wszystko podobno poza tymi znanymi gatunkami mięsa, to na wszelki wypadek właśnie znawcy twierdzą, że wszystko inne smakuje jak kurczak. I tyle. Dobrze, proszę Państwa, tym optymistycznym akcentem dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Proszę zadawać mi też różne takie pytania właśnie w tych postach przed odcinkiem, dlatego, bo ja mogę po pierwsze przygotować jakieś bardziej skomplikowane odpowiedzi, a po drugie jest to też tak w sposób taki trochę bardziej uporządkowany. Także dziękuję Państwu bardzo przepięknie za super czat i za wsparcie na super czacie. Dziękuję Państwu za te wszystkie interakcje. Bardzo lubię te live'y, bardzo lubię się, haha, dobre, musztarda i jazda, no tak, dokładnie, jogurt z musztardą też można, więc ja bardzo lubię te interakcje z Państwem, to jest naprawdę dla mnie taki moment, kiedy oddechu, a i tego, że można sobie właśnie z Państwem porozmawiać, to jest jedna z nielicznych możliwych fizycznie, że tak powiem, form, oprócz tych oczywiście, które gdzieś tam ciągle kogoś, ja się, wiecie Państwo, jak ja się muszę teraz grzecznie zachowywać, jak ciągle ktoś mnie zaczepia na ulicy, a na przykład podchodzą do mnie, to pan, To ja, prawda? I tyle. No dobra, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia do jutra, do godziny 11.30. Tym, którzy znają Lingala, żegnamy się per bote. Okej.